Epifaniczny tom trzeci, rozdział piąty. Wcześniejsze niezależne działania Elizeusza. Druga Królewska, rozdziały trzeci i czwarty, tło drugiej królewskiej, rozdziału trzeciego, sprzymierzona Europa, państwa centralne, gromadzenie sprzymierzonej Europy i Ameryki, szukanie Edomu. Trzy obawy królów uśmierzone przez zapewnienie Elizeusza o zwycięstwie. Kampania zwycięstwa zakończona klęską, przygniatający pokój, bezowocna próba i ofiara, wstępne uwagi na temat drugiej królewskiej, rozdziału czwartego, wdowa i jej dwóch synów, Szunamitka i jej syn, zatruta potrawa, dary dla Elizeusza, pytania berańskie. W rozdziale trzecim pokazaliśmy, jak po rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza ten drugi reprezentował wydarzenia przedstawione w drugiej królewskiej, rozdziale drugim, wersetach od 15 do 25, od końca lata roku 1917 do końca wiosny roku 1918. W tym rozdziale naszym celem jest rozważenie drugiej królewskiej, rozdziału trzeciego pod względem antytypu. To, że rozdział ten jest typiczny, oczywiste jest na podstawie faktu, że w jego głównym zarysie aktywny udział bierze Elizeusz, postać typiczna. Jest to również oczywiste na podstawie faktu, że wiodące role w jego wydarzeniach odgrywają także Jehoram z Izraela i Jehoszafat z Judy, dwie typiczne postacie. Ten sam wniosek potwierdzają częste typiczne i prorocze odniesienia do Moabu i Edomu w Biblii. Fakty te w pełni uzasadniają traktowanie przez nas całego rozdziału jako typicznego. Tego samego dowodzi i to, że rozdział ten znajduje się w księdze tworzącej część hebrajskiej Biblii zwanej wcześniejszymi prorokami. Ponadto, chronologiczne tło tego rozdziału w antytypie umiejscawia jego wydarzenia jako związane z wojną światową. Zastosowanie jego wydarzeń do wojny światowej nadaje naturalne tło jego całej zawartości jako typu wojny światowej, co dowodzi, że odnośne fakty uzasadniają jego typiczne zastosowanie przez nas. W poprzednich rozważaniach tej książki, szczególnie w rozdziałach pierwszym i czwartym, poznaliśmy typiczne znaczenie Jehorama z Izraela, Jehoszafata z Judy oraz króla Edomu. Dzięki pomocy zaczerpniętej z tych typicznych znaczeń trzeciego rozdziału drugiej królewskiej w naturalny i piękny sposób otwiera się jako typ pewnych zarysów wojny światowej. We wspomnianych wyżej rozważaniach zauważyliśmy, że Jehoram z Izraela reprezentuje sprzymierzoną Europę, Jehoszafat z Judy, Amerykę wolną i życzliwą, szczególnie w stosunku do Europy. Król Edomu, konserwatywny świat pracy, król Moabu, państwa centralne. Mając w pamięci te definicje, starannie i z modlitwą rozważmy drugą królewską, rozdział trzeci, oczekując od tak przeprowadzonego badania błogosławieństwa od Pana. Werset pierwszy. Achab reprezentuje autokratyczną Europę. Z autokratycznej Europy powstały dwa stadia europejskiej państwowości, pokazane przez dwóch synów Achaba, Achazjasza i Jehorama, przy czym Achazjasz jest typem Europy niezależnej i oddzielnej narodowo, a Jehoram, Europy sprzymierzonej. Poprzednie stadium Europy trwało od wieków, zanim powstało jej stadium późniejsze, co miało miejsce przed wojnami napoleońskimi. Stadium Europy pokazane w Achazjaszu umarło w czasie i w wyniku wojny światowej, podczas gdy to drugie stadium wciąż istnieje i będzie istnieć aż do obalenia go przez światową rewolucję. W rozdziale drugim pokazaliśmy, że w chwili śmierci ojca Achazjasz wziął swego brata Jehorama jako współregenta. To właśnie początek ich wspólnego panowania podany jest jako mający miejsce w 18 roku Jehoszafata jako króla. Antytyp tego jest następujący. Autokratyczna Europa zaczęła umierać. Zranienie Achaba w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Europa składająca się z niezależnych i oddzielnie działających państw po roku 1848, gdy umarł antytypiczny Achab, zaczęła wprowadzać u siebie stadium sprzymierzonej Europy. W ten sposób, w drugiej połowie wieku XIX oraz w pierwszej połowie wieku XX, te dwa stadia występowały jednocześnie, czyli Europa składająca się z niezależnych i oddzielnie działających państw oraz Europa sprzymierzona. Wyrażenie w Samarii jest typem sfery politycznej. Tak więc sprzymierzona Europa panowała w sferze politycznej. Fakt, że panowanie to trwało 12 lat, prawdopodobnie jest typem 12 szczególnych kierunków działania, przez które ujawniała się polityka sprzymierzonej Europy. Pewnym jest, że mamy dokładnie 12 epizodów, w których występował typiczny Jehoram. Werset drugi. Sprzymierzona Europa czyniła zło, pomimo faktu, że zasady słowa Pana, w oczach Pana, stały się jaśniejsze za jej dni niż kiedykolwiek wcześniej. Popełniane przez nią zło nie było jednak tak ogromne, jak zło autokratycznej Europy oraz zło Kościoła katolickiego, nie w tej mierze, co jego ojciec i matka. Sięganie po władzę i panowanie nad innymi, kult Baala, zostało odsunięte przez sprzymierzoną Europę. Jeśli chodzi o nią jako taką, usunął posąg Baala. Chociaż państwa europejskie działające niezależnie i oddzielnie, antytypiczny Achazjasz, w dalszym ciągu sięgały po władzę i panowały nad innymi, pierwsza królewska rozdział 22 wersety 52 i 53. Werset trzeci. Chociaż sprzymierzona Europa nie próbowała sięgać po władzę i panować nad innymi, w mniejszym lub większym stopniu popełniała grzechy. W typie dowiadujemy się, że Jehoram trwał przy grzechach Jeroboama, walka ludu, syna Nebata, widok, ambicja. Jak wynika ze znaczeń tych dwóch ostatnich imion oraz jak widać to w historii Jeroboama, jego grzechy należały szczególnie do dwóch rodzajów. Stronniczości i klerykalizmu w jego postaci ponownego łączenia państwa i kościoła. Jest to oczywiste na podstawie jego buntu, prowadzącego do podziału Izraela na dwa królestwa i wyrażającego się w stronniczości i takim klerykalizmie przeciwko Królestwu Południowemu. Pewnym jest, że sprzymierzona Europa była winna tych dwóch form zła. Dwa sojusze Europy. Trójporozumienie i Trójprzymierze, pełne były wzajemnej stronniczości i takiego klerykalizmu. Te dwie cechy bardziej niż jakakolwiek inna doprowadziły do wojny światowej. Jeśli na przykład spojrzymy na historię Europy wkrótce po wojnie francusko-pruskiej z lat 1870 i 1871, znajdziemy setki dowodów występowania tych dwóch cech. Różne europejskie konferencje, kryzysy, grożenie wojną, przygotowania wojenne, grabież ziemi, itd., i tym podobne, przez 40 lat przed rokiem 1914, w mniejszym lub większym stopniu były wynikiem działania tych dwóch bezbożnych cech. Sprzymierzona Europa nie zerwie też z takimi cechami oraz ich przejawami w uczynkach, nie odstąpił od nich. Możemy się nawet spodziewać, że to zło będzie kontynuowane i przyniesie swe zgubne owoce, aż w końcu sprzymierzona Europa zostanie zniszczona w zbliżającej się światowej rewolucji. Werset czwarty. Rozumiemy, że Mesza, uwolniony, król Moabu, od ojca, reprezentuje państwa centralne, które tworząc Trójprzymierze, zbuntowały się przeciwko Europie narodowo niezależnej i oddzielnej, antytypicznemu Achazjaszowi, Druga Królewska, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Fakt, że król Moabu jest typem państw centralnych, nie powinien być rozumiany jako zaprzeczenie tego, co w poprzednim akapicie powiedzieliśmy na temat dwóch europejskich sojuszy jako antytypicznym Jehoramie z Izraela. Oto wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności. Jeśli w typie nie chodzi o pokazanie kontrastu wewnątrz sprzymierzonej Europy, Jehoram jest używany jako typ Europy składającej się z obydwu sojuszy. Gdy jednak chodzi o taki kontrast, jest on pokazywany przez przeciwstawienie Jehorama królowi Meszy. Fakt, że w tym kontraście Jehoram używany jest jako typ sprzymierzonej Europy, uzasadniony jest tym, że sprzymierzeni stanowili niemal wszystkie europejskie państwa, przeciwko którym walczyły tylko cztery, według zasady, że przygniatająca większość elementów często nazywana jest całością danego układu. Mesza, uwolniony, jest typem państw centralnych, dążących do wolności, i na pewien czas ją uzyskujących, od kontroli europejskiego porozumienia. Moab przedstawia tutaj sferę działania, w której obracały się państwa centralne, tak jak Izrael Jehorama przedstawia sferę, w której obracało się i obraca europejskie porozumienie. Państwa centralne były antytypicznym hodowcą owiec, ponieważ posiadały grupę wybitnie uległych poddanych. Wełna baranków i baranów, składana królowi Izraela, reprezentuje korzyści, jakie sprzymierzeni czerpali z nadzwyczaj pomysłowych i innych użytecznych zdolności ludów germańskich, starych i młodych. Zanim ludy germańskie utworzyły trójprzymierze, sprzymierzeni otrzymali bowiem od nich wiele korzyści w literaturze, wiedzy, nauce, sztuce, polityce, wytwórczości, pomocy i handlu. Werset piąty. Wraz z utworzeniem Trójprzymierza wiele z tych korzyści zostało odebranych europejskiemu porozumieniu przez Trójprzymierze. Godne podkreślenia jest chronologiczne tło, zasugerowane wyrażeniem po śmierci Jachaba odnośnie tego, kiedy miało to miejsce. Tak długo, jak długo kwitła europejska autokracja, płynęły do niej te korzyści, a gdy ta umarła, popłynęły one do europejskiego porozumienia tylko częściowo. Gdy autokracja dobiegła końca, ludy germańskie zaczęły zaznaczać swą obecność w bardziej samolubny i mniej służalczy sposób niż poprzednio. Prosimy zwrócić uwagę na podniesienie się Niemiec do jedności, siły i znaczenia pod przywództwem Bismarcka, jako dowodu tego symbolicznego buntu. Werset szósty. Wyruszenie przez Jehorama z Samarii w celu zgromadzenia całego Izraela na wojnę reprezentuje postępowanie trójporozumienia zawartego w celu zaszachowania trójprzymierza. Dostrzegając zagrożenie trójprzymierza dla ogólnego pokoju Europy, początkowo Francja i Rosja weszły w dwuporozumienie. Nieco później przystąpiła do niego Wielka Brytania, czyniąc je trójporozumieniem, a stopniowo inne sympatyzujące europejskie państwa przystąpiły do trójporozumienia, aż w końcu po jego stronie znalazła się niemal cała Europa. Rozumiemy, iż jest to reprezentowane w zgromadzeniu Izraela przez Jehorama. Natomiast wyruszenie przez niego z Samarii reprezentuje opuszczenie przez sprzymierzoną Europę zwykłych zajęć w sferze polityki w celu podjęcia niezwykłego dzieła zorganizowania późniejszego stadium europejskiego porozumienia. To antytypiczne zgromadzenie było kontynuowane przez długi czas w czasie wojny, kiedy to do porozumienia zostały wprowadzone Włochy, Portugalia, Belgia, Rumunia, Serbia, Czarnogóra i Grecja. Werset siódmy. Ten werset w antytypie przypada na czas wojny światowej. Rozumiemy, że Jehoszafat reprezentuje tutaj Amerykę niezależną i życzliwą. Zauważamy, że inicjatywa nakłonienia Ameryki, by stanęła po stronie sprzymierzonych przeciwko państwom centralnym, wyszła od sprzymierzonych, którzy prowadzili w Ameryce najbardziej sprytny rodzaj kampanii propagandowej, by uzyskać ten rezultat. Wykupywali oni bardzo wpływowe gazety i czasopisma dla celów propagandowych. By uzyskać swe cele, koloryzowali wiadomości z niekorzyścią dla państw centralnych, a z korzyścią dla siebie. W tym samym celu przysyłali tutaj komisje. Przedstawiali bardzo zwodnicze teorie co do przyczyn i celów wojny. Do ich ulubionych metod należało schlebianie Ameryce oraz nieuczciwe chwalenie jej demokracji. Ogromne pożyczki od bankierów oraz duże zamówienia dostaw dla celów wojennych, i nie tylko, pozyskiwały dla nich kapitalistów, wytwórców, i tym podobne. Organizowali oni wykłady i przemówienia, by wzbudzić dla siebie sympatię i pomoc Ameryki. Ciągle mówili i rażąco wyolbrzymiali w swej kampanii propagandowej niemiecką potworność. A Niemcy byli na tyle bezmyślni, że dostarczali im licznych prawdziwych i przejaskrawionych materiałów w tym celu. Ta kampania była prowadzona tak sprytnie, że niebawem większość amerykańskiego narodu sprzyjała sprzymierzonym przeciwko państwom centralnym. Wystarczyła tylko jeszcze jedna bezlitosna kampania z okrętami podwodnymi ze strony Niemców, by zmusić amerykański naród do przystąpienia do wojny ze zwykłego szacunku dla samego siebie oraz pragnienia zbawienia świata dla demokracji. Wszystkie powyżej opisane metody propagandy i wpływu są antytypem, podanym, co podkreślamy, w pantomimie, pytania Jehorama. Czy wyruszysz ze mną na wojnę z Moabem? Wzięcie przez Amerykę strony sprzymierzonych oraz wypowiedzenie przez nią wojny w pantomimie były antytypem odpowiedzi Jehoszafata, wyruszę. Wyrażenie, ja tak, jak ty przedstawia szczere, osobiste poparcie sprawy sprzymierzonych przez Amerykę. Wyrażenie tak mój lud, jak twój lud jest typem szczerej jedności narodu amerykańskiego z narodami sprzymierzonych w głoszonych przez nich celach wojny, które, jak wykazały późniejsze wydarzenia, okazały się mniej lub bardziej obłudne. Wyrażenie moje konie tak, jak twoje konie przedstawia szczerą aprobatę dla teorii sprzymierzonych co do boskiego prawa królów, kleru i arystokracji oraz dla ich teorii na temat demokracji, teorii, w które oni sami wierzyli jedynie połowicznie. Werset 8. Ten werset jest typem konferencji wojennych narad odbywanych przez przedstawicieli sprzymierzonych i Ameryki. Tekst nie jest jednoznaczny co do tego, który z królów zadał pytanie z tego wersetu. Antytyp wydaje się sugerować jednak, że był nim Jehoram, ponieważ gdy Ameryka rzuciła już na szale wojny całą swą potęgę, sprzymierzeni pytali Amerykę, w jaki sposób powinna być prowadzona kampania. Odpowiedź Ameryki była taka, iż wojny należy prowadzić w taki sposób, by pozyskać i utrzymać poparcie klasy pracującej, klasy miłującej wolność, w przeciwieństwie do klasy miłującej przywileje po stronie przeciwnej państwom centralnym. Apel Ameryki był popularny i spotkał się z przychylną reakcją ze strony świata pracy, reprezentowanego przez Edom. Ciągnienie drogą przez pustynię Edomu oznacza zatem takie prowadzenie wojny intelektualnej i militarnej, by posiadać całkowite poparcie świata pracy w jego wszystkich klasach, konserwatywnej i radykalnej, w krajach poza państwami centralnymi. Werset 9. Przez króla Edomu rozumiemy konserwatywny świat pracy, w przeciwieństwie do radykalnego świata pracy. Typiczny termin obejmuje jednak obydwie te klasy, ponieważ w typach Biblii Edom reprezentuje klasy niewybrane, Izrael, odrzucony od wybranego kościoła, wielką kompanię, odrzuconą od wybranej oblubienicy, świat pracy, odrzucony, z punktu widzenia człowieka, od wybranych klas ziemskich, zamożnych i arystokratów. Wspólny marsz trzech królów wraz z ich wojskami jest typem faktu, że sprzymierzeni, Ameryka i konserwatywny świat pracy byli jednomyślni w swych wojennych wysiłkach. Siedmiodniowa podróż reprezentuje wojenne wysiłki sprzymierzonych od chwili przystąpienia do wojny przez Amerykę w kwietniu 1917 roku do lipca 1918 roku, okresu wielkiej klęski dla sprawy sprzymierzonych, szczególnie w jego ostatnich trzech lub czterech miesiącach. Liczba 7 wydaje się tutaj oznaczać zupełność. Pełny okres bezowocności wysiłków sprzymierzonych. Wspomniany w tym wersecie brak wody wydaje się przedstawiać brak rady, mądrości i prawdy, potrzebnych dla sukcesu sprzymierzonych. Po stronie sprzymierzonych nie było żadnego jednolitego ani stabilnego planu. Każdy zaangażowany naród sprzymierzonych swe własne interesy stawiał ponad wspólnymi interesami strony sprzymierzonych. Z tego powodu każdy miał swój własny ulubiony plan kampanii, który zawsze okazywał się nieskuteczny, i nikt nie chciał poświęcić go w interesie strony sprzymierzonych jako całości. Brak jednej rady oznacza porażkę w zestawieniu z jednolitą i odpowiednio ukierunkowaną radą, zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło za nimi. Taki był stan wojny światowej, dopóki porażki sprzymierzonych z wiosny roku 1918 nie nakłoniły ich do przyjęcia amerykańskiego planu ustanowienia głównodowodzącego dla wszystkich sprzymierzonych. Wojska z tego wersetu przedstawiają żołnierzy, a bydło, cywilów, którzy jako ich pomocnicy dostarczali im artykułów potrzebnych do życia i prowadzenia walki. Werset 10. Krzyk rozpaczy ze strony Jehorama przedstawia poczucie rozpaczy, jakie napełniło sprzymierzonych po ich wielkiej porażce w bitwie w Pikardii. Przed Wielkanocą roku 1918. Wydawało się, że strona niemiecka niechybnie wygra wojnę. Już od trzech lat defetyści, ci, którzy spodziewali się porażki strony sprzymierzonych, zawodzili w krajach sprzymierzonych jękiem porażki, lecz większość przywódców i narodów po tej stronie nie chciała im się poddać i stosowała drastyczne kary wobec defetystów, by powstrzymać ich od szerzenia ducha porażki wśród swych współbraci. Około Wielkanocy roku 1918 poglądy defetystów były jednak tak wszechobecne, że przywódcy oczekiwali klęski. Stąd ich pełne rozpaczy zawodzenie, będące antytypem krzyku Jehorama z tego wersetu. Jego słowa, że porażka doprowadzi do ruiny wszystkich trzech królów jest typem strachu, że pokonani zostaną wszyscy zwolennicy strony sprzymierzonych. Stwierdzenie przez niego, że Jehowa tak pokierował ich marszem, by doprowadzić ich do upadku jest typem faktu, że sprzymierzeni obawiali się, iż Bóg zwrócił się przeciwko nim, a sprzyjał stronie niemieckiej, a to dlatego, że po ich stronie panowało większe lub mniejsze zło i błąd. Werset 11. Pytanie Jehoszafata o proroka Pana reprezentuje poszukiwanie przez Amerykę informacji z punktu widzenia Biblii i właściwych zasad, w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie w kwestii wojny. Jak pamiętamy, prezydent Wilson często odwoływał się do Biblii i duchownych w poszukiwaniu właśnie takiego rozwiązania. Sądził, że znalazł pewne informacje na ten temat w Ezechielu, a ówczesne gazety publikowały co nieco na temat jego myśli. Jego wysiłki oraz ci, z którymi początkowo się konsultował, nie przyniosły mu zadowalającej odpowiedzi. Dlatego próbował dalej znaleźć kogoś, Kto naprawdę mógłby udzielić mu prawdziwej odpowiedzi, jak od Pana, proroka Jehowy? Rozumiemy, że sługa króla Izraela, który poinformował Jehoszafata o obecności w obozie Elizeusza, potężny wyzwoliciel, syna Szafata, on sądzi, reprezentuje biuro brytyjskiego wywiadu wojskowego. Przy okazji badania sprawy osób, które z powodu sumienia odmawiały służby w formie walki, biuro to uzyskało od brytyjskich braci sporo informacji na temat naszych poglądów o wojnie z proroctw, a między innymi dowiedzieli się, jak dokładny czas jej wybuchu został zapowiedziany przez wierny lud Pana wiele lat wcześniej, gdy pod kierunkiem onego sługi działał on jako rzecznik Boga, Eliasz, wobec nominalnego duchowego Izraela. Ameryka przejęła od sprzymierzonych metody postępowania z objektorami, przeciwnikami odbywania służby wojskowej z powodu sumienia. Gdy Ameryka próbowała odnaleźć nieco biblijnego światła na temat tej sytuacji i gdy konsultowała się z biurem brytyjskiego wywiadu wojskowego w sprawie postępowania z objektorami, szczególnie ze zwolennikami towarzystwa Elizeusza, uzyskała od tego biura informację, że zwolennicy towarzystwa wiedzą bardzo dużo o proroctwach dotyczących wojny i że amerykańscy urzędnicy powinni się z nimi w tej sprawie skonsultować, tak jak sługa króla Izraela poinformował Jehoszafata, że Elizeusz jest prorokiem Pana i Jehoszafat powinien się z nim skonsultować. Wyrażenie, Elizeusz, który polewał wodę na ręce Eliasza, w polskich tłumaczeniach posługiwał Eliaszowi, przypis tłumacza, jest poetycką aluzją do faktu, że Elizeusz był szczególnym sługą Eliasza, tak jak zwolennicy towarzystwa należący do wielkiej kompanii byli sługami maluczkiego statka, gdy sprawowało ono urząd rzecznika wobec nominalnego Izraela duchowego. Wymieniając ich tutaj, typ odnosi się do rzeczywistej sytuacji, nawet jeśli antytypiczny sługa jasno tego nie rozumiał. Werset 12. Uznanie Elizeusza jako rzecznika Pana przez Jehoszafata, jest z nim słowo Jehowy, jest typem tego, w jaki sposób amerykańscy przywódcy uznali zwolenników towarzystwa jako studentów Biblii związanych z wielką pracą, jaka została wykonana przez lud Pana pod kierunkiem onego sługi. Trzej antytypiczni królowie byli pod taką presją, że zwrócili uwagę na zwolenników towarzystwa, wstąpili do niego król izraelski i Jehoszafat, i króle domu, mając nadzieję na uzyskanie od zwolenników towarzystwa pewnych biblijnych wskazówek odnośnie swych szans w wojnie. Zaczęli zwracać uwagę na antytypicznego Elizeusza w czasie, gdy wodzowie towarzystwa zaczynali mieć kłopoty z władzami wojskowymi w sprawach dotyczących szpiegostwa i przepisów poboru, przed ich aresztowaniem, które miało miejsce 8 maja 1918 roku. Wstąpili do niego przed konwencją towarzystwa w Brooklynie w dniach od 23 do 26 marca 1918 roku, ponieważ odpowiedź antytypicznego Elizeusza została podana zwłaszcza na tej konwencji. Werset 13. Epizod związany z Elizeuszem, opisany w tym rozdziale, daje nam wskazówkę do jego całego typicznego tła. Wiemy bowiem, że Elizeusz odłączony od Eliasza przedstawia zwolenników towarzystwa z grona wielkiej kompanii po podziale z roku 1917. Ostre strofowanie Jehorama przez Elizeusza jest typem silnej dezaprobaty zwolenników towarzystwa dla sprzymierzonej Europy, która wcześniej prześladowała braci w Europie i postępowała w sposób całkowicie obłudny i nikczemny. Właśnie to jest powodem odesłania ich po informacje do rzeczników autokracji, proroków swojego ojca, oraz rzeczników Kościoła katolickiego, proroków swojej matki. Szydercze i wyzywające zachowanie wodzów towarzystwa w stosunku do sprzymierzonych, autokracji i katolicyzmu w związku z przyczynami wojny jest antytypem zadania tych pytań przez Elizeusza. Pytanie Elizeusza, cóż mamy z sobą wspólnego? Jest natomiast typem odcięcia się przez nich od wszelkich roszczeń, pretensji i celów sprzymierzonych. Odpowiedź Jehorama jest typem beznadziejnej rozpaczy sprzymierzonych z powodu tej odmowy ze strony rzecznika Pana wobec nominalnego duchowego Izraela. Werset 14. Stała i pełna powagi dezaprobata dla Jehorama ze strony Elizeusza, przedstawiona w tym wersecie, jest typem trwałej i pełnej powagi dezaprobaty dla sprzymierzonych ze strony zwolenników towarzystwa, szczególnie ze strony jego wodzów, z których niemal wszyscy przed przystąpieniem Ameryki do wojny sprzyjali stronie niemieckiej, a przeciwko sprzymierzonym, co szczególnie było prawdziwe w odniesieniu do prezesa towarzystwa. Wiedzieli oni, że sprzymierzeni w równym stopniu co państwa centralne byli winni podsycania polityki prowadzącej do wojny przed jej wybuchem. Hipokryzja sprzymierzonych, przedstawiających siebie jako zupełnie niewinnych, a państwa centralne jako ponoszących całkowitą winę, wzbudzała w nich odrazę do sprzymierzonych, na rzecz których nie uczyniliby niczego ani nie okazali im jakiegokolwiek uznania, nie zważałbym na ciebie ani bym na ciebie nie spojrzał, uznał, gdyby nie fakt, że szanowali wzgląd na Jehoszafata, i uznawali oni Amerykę w jej niesamolubnym udziale w wojnie. Publikacje towarzystwa, na przykład wieści o królestwie oraz wykłady ich pielgrzymów dostarczają jednoznacznych dowodów, że taka była ich postawa. Myśli te zawarte były w patriotycznych kazaniach na konwencji w Brooklynie w dniach od 23 do 26 marca 1918 roku, wypełniając typ przedstawiony w wersecie 14. Werset 15. Lutnista z tego wersetu przedstawia Biblię. Wtedy na czasie stało się zrozumienie tych jej fragmentów, które dotyczyły rezultatów wojny światowej na tyle, na ile wymagał tego urząd rzecznika wobec chrześcijaństwa, dlatego podała ona swe myśli na ten temat, lutnista zagrał. Pamiętając, że antytypiczny Elizeusz był wówczas rzecznikiem Boga w stosunku do nominalnego duchowego Izraela, powinniśmy oczekiwać, że otrzymał on z Biblii takie światło, które odnosiło się do sytuacji panującej wtedy w nominalnym Izraelu duchowym na tyle, na ile wymagała tego jego służba. Tak właśnie się wówczas stało i właśnie to umożliwiło wodzom towarzystwa zapowiedzieć w czasie Wielkanocnej Konwencji z roku 1918 porażkę w wojnie dla strony niemieckiej, co też oni uczynili, o czym wiedzą wszyscy znający odpowiednie fakty. W ten sposób w antytypie spoczęła na nim moc zrozumienia odnośnej sprawy Pana. Werset 16. Przywódcy towarzystwa podali na ten temat prawdę Pana, tak mówi Jehowa. Wspomniana tutaj dolina przedstawia stan, w jakim znalazła się strona sprzymierzonych w związku z wielką porażką w Pikardii, tuż przed Wielkanocą roku 1918. Ich stan wydawał się rozpaczliwy, a nawet beznadziejny, nie dając żadnej obietnicy rady, wody, co do drogi wyjścia. Mimo to właśnie ten stan pobudził sprzymierzonych do skorzystania z mądrej rady i zdrowego rozsądku, wody, niezbędnych dla podniesienia ich z porażki i odniesienia przez nich ostatecznego zwycięstwa, prawdy, że potrzebują oni głównodowodzącego, którego plany, wody i rozkazy będą przyjmowane i wypełniane przez dowódców wszystkich narodowych armii, składających się na stronę sprzymierzonych. z prawdy tej, w końcu przyswojonej przez sprzymierzonych po doświadczeniu wielu porażek, skwapliwie skorzystano i wprowadzono w czyn, w wyniku czego wybrano feldmarszałka Focha jako głównodowodzącego. Prawda ta, woda, z wynikającymi z niej planami, wodami, przyjęta przez sprzymierzonych, stała się punktem zwrotnym wojny. Bracia z towarzystwa zapowiadali, że sprzymierzeni otrzymają wiele rad, które umożliwią im przekształcenie porażki w zwycięstwo, co też się sprawdziło. Wspomniane w tym wersecie rowy przedstawiają wodzów sprzymierzonych jako rezerwuary rad, które miały przemienić klęskę w zwycięstwo. Gdy wodzowie towarzystwa doradzali sprzymierzonym w ich stanie porażki, dolinie, by uzbroili się w umysł na przyjęcie takich rad, radzili im poczynić rowy, których wykonanie w typie polecił prorok. Werset 17. Wiatr i deszcz są oczywiście zwiastunami wody. Jak nie było ich w typie, chociaż woda rzeczywiście się pojawiła, tak w antytypie nie wystąpiły ich antytypy. W antytypicznej dolinie nie było żadnej obietnicy, wiatru ani deszczu, nadejścia rad, które miałyby pokazać sprzymierzonym drogę wyjścia z ich klęski. Rzecznicy towarzystwa przyznali więc na wielkanocnej konwencji, że nie ma w tej chwili żadnych oznak pojawienia się wśród sprzymierzonych prawdziwej wiedzy i rady, lecz obiecali, że one nadejdą i że ich stan przygnębienia i porażki stanie się dla nich pełnym prawd, mających zastosowanie do ich sytuacji i będących dla niej rozwiązaniem. Dolina napełni się wodą. Ogłosili ponadto, że takie prawdy, rady, zostaną przyjęte przez trzy grupy sprzymierzonych, ich przywódców i ich żołnierzy, popierających ich cywilów, stada, oraz ich rządy, bydło. Taka zapowiedź została oczywiście podana, a historia potwierdza, że się wypełniła. Werset 18. Rzecznicy towarzystwa poszli jeszcze dalej. Nie tylko zapowiedzieli, że do sprzymierzonych dotrze obfitość rad związanych z ich stanem klęski i wypływających z tego stanu, lecz zapowiedzieli takie zwycięstwo dla sprzymierzonych, które skruszy państwa centralne i obali kajzera. Przez swego prezesa wyraźnie powiedzieli oni na zebraniu publicznym w dniu 25 marca, że następnym władcą, jaki straci tron, będzie kajzer. Zapowiedź ta, podana w czasie, gdy taka ewentualność wydawała się ostatnią z możliwych rzeczy, wypełniła się dosłownie. Udzielenie niezbędnej rady miało być uważane za sprawę drugorzędną, to jeszcze mało w oczach Jehowy. Bóg miał uczynić dla nich coś większego, miał wydać w ich ręce państwa centralne. To ich proroctwo wypełniło się literalnie, tak jak literalnie wypełnił się jego typ. Werset 19. Rzecznicy towarzystwa zapowiedzieli, że sprzymierzeni zdobędą władzę nad każdym silnym rządem państw centralnych, warowne grody, nawet tym najlepszym z nich, na przykład Niemcami i Austrią, znaczne miasta, że obalą każdego przywódcę państw centralnych, wszystkie drzewa owocowe, zniweczą wszystkie wojenne zamysły państw centralnych, tworzone przez ich główne dowództwo, a także plany postawienia Niemiec na wysokiej pozycji, zatamują wszystkie źródła wód, oraz uczynią bezproduktywnym każde źródło dostaw wojennych i zablokują każdy element wojennej machiny strony niemieckiej, zarzucą kamieniami, teoriami sprzymierzonych, jak należy obchodzić się z państwami centralnymi, wszystkie pola uprawne. Proroctwo to wypełniło się w antytypie równie pewnie, jak wypełnił się jego typ. Czyż bowiem każde z państw centralnych nie dostało się pod kontrolę sprzymierzonych, szczególnie Niemcy i Austria? Czyż nie zostali obaleni ich wszyscy przywódcy, łącznie z dynastią Kaiserów? Czyż plany głównego dowództwa państw centralnych nie wyschły i nie przestały działać? Czyż ich źródła dostaw i elementy machiny wojennej oraz pozostałe skuteczne urządzenia i środki nie zostały im odebrane i unieszkodliwione? Rozbrojone i pokonane Niemcy i Austria są imponującą twierdzącą odpowiedzią na te pytania. Werset 20. Tak jak w typie woda przełamała kryzys trzech królów, tak kryzys antytypicznych trzech królów, europejskich sprzymierzeńców, Ameryki i konserwatywnego świata pracy, został przełamany przez dotarcie do nich odpowiednich rad. Pierwszą z nich była korzyść w postaci posiadania jednego głównodowodzącego dla sprzymierzonych. Rozpoczęło się to 14 kwietnia 1918 roku, gdy Brytania zgodziła się zaakceptować feldmarszałka Focha jako dowódcę swych armii, a także armii francuskich. Nieco później pozostałe sprzymierzone mocarstwa uczyniły to samo, a jako ostatnie Włochy zaakceptowały go jako takiego 1 maja. Wkrótce powstał plan, który najpierw zatrzymał gwałtowny atak niemiecki w lipcu 1918 roku, a następnie zaczął spychać niemieckie linie, aż w końcu zadano im całkowitą klęskę. Rady, plany i wiedza, które tego dokonały, są antytypem wód, które nadeszły od strony Edomu. Poranna ofiara rozpoczynała się o 3 godzinie, od 8 do 9 rano. Biorąc dzień za rok, a początek roku w dniu 1 Nisan, to jest 13 marca 1918 roku, trzecia godzina wypada od pierwszego miesiąca do połowy drugiego miesiąca takiego dnia. Pierwsza godzina tego dnia skończyła się więc 28 marca, druga, 12 kwietnia, a trzecia, odpowiadająca godzinie porannej ofiary, rozpoczęła się 13 kwietnia. Już następnego dnia, 14 kwietnia, feldmarszałek Foch został mianowany głównodowodzącym, przynajmniej dla armii Brytanii i Francji, jako wypełnienie pierwszego zarysu rad, które przemieniły porażkę w zwycięstwo sprzymierzonych. Nadejście wody od strony Edomu wydaje się wskazywać, że naleganie na jedność dowództwa i wynikające z tego plany nadeszły ze strony świata pracy. Jak powszechnie wiadomo, przywódcy Związkowi Brytanii i Ameryki nalegali na taką procedurę. I w ten sposób wody nadeszły od strony Edomu. Werset 21. Dowiedziawszy się, że sprzymierzeni otrzymali pełne wsparcie w postaci wielkich posiłków od Ameryki i świata pracy, strona niemiecka po swych sukcesach z początku wiosny roku 1918 podjęła szeroko zakrojone przygotowania na miarę swych pełnych sił w celu przedłużenia swej ofensywy w postaci czegoś, co nazywali kampanią zwycięstwa, którą rozpoczęli w lipcu roku 1918, skrzyknęli wszystkich zdatnych do noszenia broni. Ich zwycięstwo w Pikardii oraz ich inne zwycięstwa we Francji, a także we Flandrii, zachęciły ich do podjęcia tego maksymalnego wysiłku, przy pomocy którego mieli nadzieję zakończyć wojnę. Nadzieje te podzielali i chełpili się nią przywódcy, żołnierze i cywile. Stanięcie przez Moabitów na granicy jest typem stanięcia przez stronę niemiecką na najdalej wysuniętych na zachód jej pozycjach we Francji, by z tego miejsca przeprowadzić ofensywę, która ich zdaniem miała zakończyć wojnę na ich korzyść. Werset 22. Jeśli wody nadeszły między 8 a 9 rano, co, jak wykazaliśmy powyżej, w antytypie byłoby nie wcześniej niż 13 kwietnia 1918 roku, Następnego dnia feldmarszałek Foch został uznany za głównodowodzącego przez dwa pierwsze sprzymierzone narody. Wówczas szczególne przygotowania strony niemieckiej do ostatecznego zwycięstwa wypadają po 14 kwietnia. Słusznie można przyjąć, że wody nadeszły po 1 maja, gdy feldmarszałek Foch został zaakceptowany jako dowódca armii sprzymierzonych przez Włochy, które uczyniły to jako ostatni sprzymierzony kraj. Ten drugi punkt widzenia jest lepszy, jako odpowiadający faktom, ponieważ szczególne przygotowania do kampanii zwycięstwa ze strony niemieckiej rozpoczęły się około czerwca 1918 roku. Dla Niemców nowe rady przyjęte przez sprzymierzonych wydawały się dowodem rozpaczy i przyznaniem się do spodziewanej klęski. Dla nich rady te nie wydawały się prawdą ani zdrowym rozsądkiem, wodą, zastosowanymi do sytuacji, lecz dowodem śmierci. Woda czerwieniła się jak krew, to jest krew. Wschodzenie słońca nad wodami przedstawia to, że nowe plany sprzymierzonych stały się powszechnie znane, w świetle. Niedługo po przyjęciu tych nowych rad zostały one bowiem rozgłoszone po całym świecie i przynajmniej częściowo wiedza o nich dotarła także do strony niemieckiej. Werset 23. Dla strony niemieckiej, upojonej już wiosennymi zwycięstwami i przekonanej o szybkim i ostatecznym zwycięstwie, plany te, jako rady rozpaczy, były pewnym dowodem klęski i upadku sprzymierzonych, śmierci jako walczących, to jest krew, te nowe rady, i tak dalej przedstawiają śmierć sprzymierzonych. Ich myślenie było następujące, podejmując te nowe kroki, te trzy grupy, europejscy sprzymierzeńcy, Amerykanie i konserwatywny świat pracy, wzajemnie się zniszczyły, pomordowali się królowie. Tymi planami tak obrazili i wyobcowali się wzajemnie, że zagwarantowali sobie klęskę, nawzajem się wybili. Zorganizujmy teraz naszą kampanię zwycięstwa, czyniąc jej ciosy uderzeniowe niemożliwymi do odparcia. Potem pozostanie tylko podyktowanie przez nas pokoju, który na 100 lat zniszczy naszych wszystkich nieprzyjaciół. Narzucimy im tak druzgocące odszkodowania, i tym podobne, które niezmiernie ich obciążą i zniewolą i z nawiązką wyrównają poniesione przez nas straty wojenne. Postawimy warunki bardziej miażdżące od tych, jakie kiedykolwiek postawiono pokonanej stronie. Od niepamiętnych czasów łupy należą do zwycięzcy, a jako zwycięzcy, uczynimy te łupy bezprecedensowymi w całej historii, tak jak i ta wojna jest największą w całej historii. Nurze więc po łupy, Moabici. W tym przypadku człowiek planował, a Pan Bóg pokrzyżował te plany, jak potwierdza to dalszy bieg wydarzeń. Werset 24. Lipcowy atak Niemców rozpoczął się z energią, podeszli pod obóz izraelski, lecz zmusił linię sprzymierzonych tylko do niewielkiego cofnięcia się, ku wielkiemu rozczarowaniu Niemców. To właśnie Amerykanie nie chcieli pójść śladem Francuzów w odwrocie za rzekę Marne. Wprost przeciwnie, mobilizując się, przeprowadzili kontratak na Niemców, zmuszając ich do ponownego wycofania się za rzekę. Dodało to otuchy Francuzom, którzy następnie przyłączyli się do tego kontrataku i pomogli w odparciu ataku Niemców. Izraelici zerwali się i uderzyli na Moabitów. Sukces kontrataku sprzymierzonych był znaczący. Potem na krótko zapanowała cisza, przerwana wrześniowym wypadem na niemieckie linie, kąsane w różnych miejscach, wszędzie zaskakując i wypierając Niemców, którzy wkrótce zostali zmuszeni do dania sygnału do ogólnego odwrotu na całym zachodnim froncie, także ci pierzchli przed nimi. Przełamywanie niemieckiej linii, Pomimo jej nad wyraz silnych pozycji oraz odważnej i zawziętej obrony, było największym osiągnięciem całej wojny światowej. Trwało nieprzerwanie przez 2 miesiące, kiedy to zawieszenie broni przerwało czynne działania wojenne na zachodnim froncie. Sprzymierzeni w czasie tych 2 miesięcy naprawdę na całej linii wkroczyli w kraj zajęty przez Niemców, wtargnęli w głąb kraju, rażąc wciąż Moabitów. Poprzez warunki zawieszenia broni weszli nawet na terytorium samych Niemiec. Werset 25. Zburzenie moabskich grodów jest typem zmuszenia państw centralnych w ich poszczególnych krajach, rządach, do poddania się i przyjęcia narzuconych im druzgocących warunków pokoju przez sprzymierzonych. Warunki pokoju narzucone Niemcom, Austrii, Węgrom, Turcji i Bułgarii z pewnością zmiotły te państwa, grody. Na te państwa, grody, spadła klęska handlowa, ekonomiczna, finansowa, polityczna i narodowa. Traktaty pokojowe narzucały oczywiście wszelkiego rodzaju ograniczenia na zdolności produkcyjne, szczególnie te wojskowe, każdego z państw centralnych. Na dowód tego zobaczmy, co spotkało niemiecką armię, marynarkę i lotnictwo wojskowe. Spójrzmy na rozbite Imperium Austrii. Popatrzmy na odebranie im terenów najbardziej bogatych w minerały i węgiel oraz narzucenie najbardziej surowych ograniczeń na te zasoby, jakie pozostawały jeszcze w ich rękach. Jako na dalszy tego dowód spójrzmy na to, co zrobiono z marynarką wojenną i handlową Niemiec, jej kolejami, bydłem, owcami, końmi i tym podobne. W celu dalszego tego potwierdzenia zwróćmy uwagę na ograniczenia wprowadzane przez różne komisje wyznaczone do nadzorowania realizacji różnych warunków traktatów pokojowych. W wyniku swych teorii pokojowych, kamieni, każde państwo sprzymierzonych, każdy wojownik, narzuciło na źródła i środki militarnej siły i dostaw antytypicznych Moabitów tak uciążliwe ciężary, że stały się one bezowocne w zdolnościach produkcyjnych, na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień, także je nimi pokryli. Z pewnością zasypali oni każde antytypiczne źródło wody, zniweczyli wszystkie plany niemieckiego głównego dowództwa, źródło ich planów wojennych, a każde źródło narodowego rozwoju państw centralnych uczynili nieefektywnym, w wyniku czego Niemcy między innymi nie wiodą obecnie, w 1925 roku, prymatu, wszystkie źródła wód zasypali. Z pewnością wycięli wszystkie drzewa owocowe. Drzewa symbolizują wielkich, objawienie rozdział 7 wersety 2 i 3, zobacz komentarze berańskie. Ich wycięcie oznacza usunięcie ich z wysokich stanowisk. Zauważmy, jak jednym z rezultatów wojny była abdykacja tronów Niemiec, Austro-Węgier, Turcji i Bułgarii. Co pozostało z Hindenburgów, Ludendorffów, Mackensenów, Golców, Falkenhaynów, Tirpitzesów oraz pozostałych wojennych bohaterów państw centralnych. Lista tych osób oraz innych przywódców, sporządzona przez sprzymierzonych w celu ukarania ich za wojenne potworności, i tym podobne, tak ich wystraszyła, że zapadli się pod ziemię. Po ich wycięciu, zrzuceniu ze stanowisk władzy, potrzeba było wielu sztuczek, by zapobiec wpadnięciu przez nich w ręce sprzymierzonych i postawieniu przed sąd. Wszyscy przypominamy sobie niestrudzone wysiłki sprzymierzonych podejmowane w celu zmuszenia Holandii do wydania Kaisera w celu przeprowadzenia procesu i ukarania. Wszystkie drzewa owocowe wycięli. Tylko jeden kraj z państw centralnych częściowo uniknął losu pozostałych. Turcja, antytypiczny Kirchareszyt, forteca z cegły. Chociaż Turcja doznała wielkiej porażki, utraciła sporo ze swego terytorium i musiała poddać się innym uciążliwościom. Procarze ją otoczyli i pobili, wyszła ona z wojny i jej późniejszych sporów pokojowych niemal bez dodatkowych obciążeń. Mustafa Kemal przez wojnę i dyplomację potrafił odrzucić traktat pokojowy i późniejsze żądania sprzymierzonych oraz wyprowadzić swój kraj z wojny i gorączki negocjacji pokojowych, zachowując wiele korzyści i uzyskując kilka nowych. Jej narodowe koncepcje w mniejszym lub większym stopniu zostały zachowane, tylko zostały kamienie jego. Werset 26. Epizod tego wersetu przedstawia wysiłki strony niemieckiej, by odwieść świat pracy od popierania kursu sprzymierzonych. 700 mężów wyciągających miecze jest typem niemieckich socjalistów, na których argumenty i wpływy na świat pracy w krajach sprzymierzonych liczyły państwa centralne, mając nadzieję, że w ten sposób odwiodą świat pracy od popierania strony sprzymierzonych. Punktem kulminacyjnym ich wysiłków pod tym względem była konferencja związkowa w Sztokholmie, zorganizowana rzekomo przez świat pracy, lecz w rzeczywistości przez Kaisera, za pośrednictwem zaufanych niemieckich socjalistów. Konferencja ta odbyła się we wrześniu 1918 roku. Konserwatywny świat pracy, króle domu, w państwach sprzymierzonych, szczególnie w Ameryce i Brytanii, pan Gompers przewodził tej sprawie, miał podejrzenia co do tego całego ruchu i udało mu się powstrzymać od udziału w tej konferencji niemal cały sprzymierzony świat pracy, przekreślając w ten sposób jej cel. Ten atak antytypicznych 700 mężów wyciągających miecze nie zdołał więc przebić się przez nieugiętą obronę podjętą przez konserwatywny świat pracy, króla Edomu, w obronie świata pracy przed podbiciem go przez antytypicznych Moabitów. Werset 27. Rozumiemy, że najstarszy syn króla Moabu jest typem Niemiec. W Piśmie Świętym najstarszy syn przedstawia najważniejszą jednostkę z klasy. Na przykład Eleazar, najstarszy żyjący syn Aarona w 16 rozdziale 4 Mojżeszowej, jest typem naszego pastora jako głównego kapłana na ziemi. To samo dotyczy Pinchasa, pierworodnego Eleazara w 25 rozdziale 4 tej Mojżeszowej. Te oraz inne podobne typy oraz antytypy nasuwają nam myśl, że najstarszy syn przedstawia główną jednostkę z klasy, której jest on członkiem. Niemcy niewątpliwie były głównym członkiem państw centralnych. Z tego powodu bardzo stosownie są one pokazane w najstarszym synu króla Moabu, który jest typem państw centralnych jako takich, to jest całej klasy. Niemcy stawały się tak dominujące w kręgach państw centralnych, że były na bardzo prostej drodze, by stać się państwami centralnymi same w sobie. To jest pozostali byli na prostej drodze, by stać się poddanymi Niemiec, który miał objąć po nim panowanie. Mur symbolizuje władzę, a także stanowisko lub sprawowanie władzy. Państwa centralne poświęciły Niemcy w stanowisku i używaniu władzy przez poddanie się wrogowi, pozostawiając kontynuowanie wojny samym Niemcom. Uczyniły to, by przebłagać gniew swego Boga, którym w rzeczywistości był szatan, dla swej własnej ochrony przed kolejnymi uciążliwościami, spotykającymi ich ze strony sprzymierzonych. Niemcy doprowadziły do takiej nienawiści wobec siebie ze strony sprzymierzonych, że dla pozostałych państw centralnych niekorzystnym było pozostawać ich sojusznikami. Z tego powodu, gdy ich kryzys sięgnął szczytu, złożyły one Niemcy w ofierze. Słowo wtedy wskazuje, że chronologicznie miało to miejsce po konferencji pracy w Sztokholmie. Tak też było, ponieważ żadne z państw centralnych nie poddało się do października 1918 roku. Tak jak Moabici żywili wobec Izraela wielki gniew i nienawiść, powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelowi, tak państwa centralne przejawiały bezprecedensową nienawiść do sprzymierzonych za ich niszczące działania wobec nich. Lecz w końcu nadszedł kres stresu i cierpienia. Uczucia wszystkich zainteresowanych uległy znacznemu złagodzeniu i wszyscy zaczęli dążyć do powrotu dobrych uczuć, powrócili do swojej ziemi. W ten sposób zakończyliśmy rozważanie trzeciego rozdziału II Królewskiej. Tak jak przy poprzednich typicznych rozważaniach, stwierdzamy, że rozdział ten jest bardzo bogaty w informacje, bardzo przejrzysty w swym proroczym opisie rzeczy, jakie z boskiego punktu widzenia miał nakreślić. Jest więc kolejnym dowodem natchnienia i nieomylności boskiego słowa, pism prawdy, a jako taki, powinien być dla nas cenny jako manifestacja wiedzy naszego Ojca odnośnie przyszłości. Zrozumienie tego rozdziału powinno być dla nas cenne jako wyraz Jego szczególnej łaski dla nas, którzy w ten sposób mamy przywilej widzieć i oceniać postępujące światło. Przy okazji możemy zauważyć, że chronologiczne tło tego antytypu dowodzi, iż nasze zrozumienie Eliasza i Elizeusza jest prawidłowe. Zaprzecza też ono stanowisku strażnicy, ponieważ według niej antytypiczny Elizeusz zaczął działać niezależnie od antytypicznego Eliasza w roku 1919, ponad rok później, niż pokazuje to ten rozdział. Poprzedni rozdział dowodzi natomiast, że rozdzielenie miało miejsce 2 lata wcześniej. Już od ponad 11 lat, pisane w styczniu 1937 roku, nie podawaliśmy żadnych nowych szczegółów na temat typu i antytypu Elizeusza. Jedynymi wyjątkami są pojedyncze zarysy niedostrzegane w czasie opisywania ogólnych zarysów, których są one częściami, na przykład antytyp namaszczenia Elizeusza przez Eliasza, który zarzucił na niego swój płaszcz, antytyp pytania Eliasza i odpowiedzi Elizeusza tuż przed rozdzieleniem oraz antytyp namaszczenia Jehu przez Elizeusza. Ostatni raz pisaliśmy coś nowego na temat rozbudowanego typu i antytypu Elizeusza w roku 1925. Powstrzymaliśmy się przed podawaniem dalszych szczegółów na temat typu Elizeusza nie dlatego, że nie znaliśmy takich szczegółów, które znaliśmy, lecz dlatego, że postanowiliśmy je zachować do chwili napisania książki, 10. tomu tego dzieła, którą obiecaliśmy braciom i w której umieścimy takie szczegóły. Praktycznie wszystko w typie Elizeusza stało się dla nas jasne do końca roku 1920, z wyjątkiem ostatnich 4 epizodów, w których uczestniczył Elizeusz, namaszczenia Hazaela i Jehu, wydarzeń związanych z końcową chorobą i śmiercią Elizeusza oraz wskrzeszeniem przez jego kości zmarłego moabskiego złodzieja, którego ciało dotknęło się ich. Obecnie jest dla nas jasne namaszczenie Hazaela i Jehu, ponieważ wypełniło się to jakiś czas temu. Przed chwilą stwierdziliśmy, że zamierzaliśmy zachować te fragmenty typu Elizeusza, które nie zostały jeszcze przez nas omówione, do chwili napisania wyżej wspomnianej książki. Zebrało się jednak o tyle więcej treści, niż książka ta powinna w rozsądny sposób zawierać, że postanowiliśmy opublikować w tym tomie pewne fragmenty, zanim ukaże się wspomniana pozycja, na przykład te należące do Elizeusza. Przedstawiamy zatem część tej treści w niniejszym rozdziale. Jak pamiętamy, J.F.R., tak odtąd będziemy w skrócie odnosić się do J.F. Rutherforda. Przedstawiał kolejno 4 sprzeczne poglądy na antytyp Eliasza i Elizeusza. w Strażnicy z lutego 1918 roku, po otrzymaniu wiadomości na temat naszego odnośnego poglądu. Podobnie do nas twierdził on, że rozdzielenie z roku 1917 było rozdzieleniem Eliasza i Elizeusza. W przeciwieństwie do naszego poglądu twierdził jednak, że zwolennicy towarzystwa są antytypicznym Eliaszem, a tak zwana opozycja, antytypicznym Elizeuszem. Wyprowadziliśmy go z tego błędu m.in. argumentem, że skoro po podziale płaszcz posiadał Elizeusz, a nie Eliasz, i skoro zwolennicy towarzystwa, a nie tak zwana opozycja, po podziale posiadała antytypiczny płaszcz, zwolennicy towarzystwa jako tacy oficjalnie muszą być antytypicznym Elizeuszem. Nie będąc w stanie odeprzeć tego argumentu i wciąż trzymać się poglądu naszego pastora na ten temat, poglądu, który leżał u podstaw naszego punktu widzenia, i ponieważ nie chciał, by wyglądało na to, że przewodzi on ruchowi wielkiej kompanii, odrzucił pogląd naszego pastora i przedstawił inny, to jest, że Eliasz reprezentuje głowę maluczkiego statka, zdefiniowaną przez niego jako przywódców towarzystwa, a Elizeusz, ciało maluczkiego statka, zdefiniowane przez niego jako zwolenników towarzystwa. Obaliliśmy ten pogląd z czterech punktów widzenia, że był niebiblijny, nielogiczny, niehistoryczny i niezgodny z urzędem szafarza. 6 tygodni po ukazaniu się tego materiału obalającego, nie będąc w stanie odpowiedzieć z punktu widzenia tych czterech kierunków obalającej argumentacji, wyprodukował on trzeci nowy pogląd, że Eliasz reprezentuje maluczkie statko do lata roku 1918, a Elizeusz reprezentuje je począwszy od końca lata 1919 roku, to jest, że antytypiczny Eliasz przeistoczył się w antytypicznego Elizeusza. Natychmiast obaliliśmy ten trzeci pogląd licznymi argumentami. W odpowiedzi wystąpił on z czwartym nowym poglądem, to jest, że ani Eliasz, ani Elizeusz nie reprezentują klasy, lecz dzieło. Eliasz reprezentuje dzieło Kościoła do roku 1918, a Elizeusz reprezentuje je począwszy od roku 1919. Wówczas obaliliśmy jego czwarty nowy pogląd. Zignorował te argumenty i nie wymyślił żadnego innego nowego poglądu na temat Eliasza i Elizeusza, prawdopodobnie obawiając się skutku tegoż na swych zwolenników, gdyby po czterokrotnej zmianie stanowiska zajął jeszcze jakieś nowe. Chronologiczne tło jego trzeciego i czwartego poglądu nie odpowiada jednak faktom antytypu. Jego czwarty pogląd jest zwykłym wybiegiem, ponieważ osoby nie są w Biblii używane do przedstawiania dzieł. Tym bardziej osoby, współpracujące ze sobą przez wiele lat, nie są używane do przedstawiania dzieł, które nie przeplatają się ze sobą, lecz następują po sobie. Fakty, jakie podaliśmy w ostatnich pokrewnych czynnościach Eliasza i Elizeusza, rozdział drugi, oraz w odpowiedziach na trzeci i czwarty pogląd, rozdział trzeci, zarówno w swej istocie, jak i tle chronologicznym obalają trzeci i czwarty pogląd. Według trzeciego i czwartego poglądu czynności będące antytypem czynności Elizeusza z drugiej królewskiej rozdziału trzeciego powinny też nastąpić pod koniec lata 1919 roku lub po jego zakończeniu się, podczas gdy w poprzedniej części tego rozdziału wypełnienie się dowodzi, że rola antytypicznego Elizeusza w tych czynnościach dobiegła końca do Paschy roku 1918, kiedy to, według jego teorii, trwała praca Eliasza, a praca Elizeusza jeszcze się nie rozpoczęła. Te same niespójności jego trzeciego i czwartego nowego poglądu w odniesieniu do faktów i chronologii występują w wielu antytypach, jakie zostaną podane w pozostałej części tego rozdziału i w rozdziale następnym. Przystępujemy obecnie do rozważenia czwartego rozdziału II Królewskiej, której cztery epizody zostaną teraz przedstawione w typie i antytypie, w ich właściwej kolejności, przynosząc, mamy nadzieję, błogosławieństwa dla wszystkich. Epizod z II Królewskiej rozdziału 4 wersetów od 1 do 7 reprezentuje warunki w towarzystwie w czasie uwięzienia przywódców towarzystwa, a punkt kulminacyjny tych warunków wiąże się z pisaniem petycji w celu uwolnienia tych przywódców oraz w obronie zwolenników towarzystwa, pozbawianych swych pewnych konstytucyjnych praw. Wdowa, werset 1, reprezentuje zwolenników towarzystwa z punktu widzenia pozbawienia ich symbolicznego męża, uwięzionych przywódców. Śmierć jej męża przedstawia aresztowanie, proces i skazanie tych przywódców, a pozostawanie martwym reprezentuje ich uwięzienie, które odłączyło ich od zwolenników towarzystwa. Elizeusz jest typem zwolenników towarzystwa z utracjuszy koron i młodocianych godnych w ich funkcji rzecznika Boga do opinii publicznej, szczególnie takich wodzów jak bracia Spill, Page, Barber, Sexton, Bonnet, Anderson, i tak dalej. Dwóch synów wdowy reprezentuje dwie klasy, które tworzyły zwolenników towarzystwa, wielką kompanię i młodocianych godnych, Peszenaim, dwie części lub klasy. Wierzyciel reprezentuje prześladujących urzędników USA, to jest prokuratorów, sędziów, sędziów drobnych spraw, komisje poborowe, urzędników wojskowych, agentów tajnych służb, policjantów, i tym podobne. Próby wierzyciela wzięcia obydwu synów do niewoli reprezentują stosowanie przez tych urzędników i grożenie zastosowaniem różnych represyjnych środków wobec zwolenników towarzystwa, istniejących jako dwie klasy. Tymi represyjnymi środkami były sprawy sądowe za rozpowszechnianie tomu siódmego oraz traktatu Upadek Babilonu, utrudnianie dystrybucji tomu siódmego i traktatu Upadek Babilonu, powoływanie zwolenników towarzystwa do służby wojskowej pomimo sprzeciwu ich sumienia, torturowanie odmawiających podjęcia służby wojskowej, zakazywanie w różnych miejscach ich działalności propagandowej oraz tolerowanie złego traktowania ich przez motłoch. Płacz wdowy przed Elizeuszem przedstawia zwolenników towarzystwa pozbawionych uwięzionych wodzów towarzystwa, z wielkim smutkiem opłakujących swe smutne położenie oraz położenie tych, którzy w rzeczywistości byli członkami wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Płacz ten był kierowany do zwolenników towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej, szczególnie do ich wodzów jako takich, braci Spill, Page, Barber, Sexton, Bonnet, Anderson, i tym podobne. Słowa, że jej mąż nie żyje, przedstawiają osamotnionych zwolenników towarzystwa, ze smutkiem wspominających pozbawienie ich przywódców. Stwierdzenie przez nią, że Elizeusz wie, iż jej mąż bał się Boga, reprezentuje osamotnionych zwolenników towarzystwa przypominających, zwłaszcza nowym przywódcom wśród rzeczników Boga do opinii publicznej, że uwięzieni wodzowie czcili Jehowę i cierpieli z tego powodu. Jej skarga, że wierzyciel próbuje zabrać jej dwóch synów do niewoli, reprezentuje osamotnionych zwolenników towarzystwa, opłakujących przed antytypicznym Elizeuszem prześladowania i wynikające z nich skutki. Dla kogoś o życzliwym sercu takie skargi były oczywiście prośbami o pomoc i tak były odbierane przez typicznego i antytypicznego Elizeusza. Tak jak Elizeusz zapytał wdowę, werset 2, jakie posiada rzeczy, które mogłyby być użyte do powstrzymania wierzyciela od egzekwowania żądania? Tak jego antytyp zapytał antytypiczną wdowę. Jakie rzeczy posiada antytypiczna wdowa, które mogłyby być użyte do powstrzymania prześladowczych urzędników od ich uciążliwego postępowania? W symbolach Biblii oliwa niekiedy reprezentuje Ducha Świętego, Psalm 45, werset 8, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 38, Psalm 133, wersety 1 i 2, czasem, Ducha Zrozumienia Prawdy, Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety 3, 4 i od 8 do 10, Kolosensów, rozdział 1, werset 9, Izajasza, rozdział 11, wersety 2 i 3. Druga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety od 22 do 33, a czasem, samą prawdę, Zachariasza, rozdział 4, werset 12, Jakuba, rozdział 5, werset 14. Bańka oliwy w tym miejscu, werset 2, przedstawia prawdę na temat wolności sumienia, prasy, słowa, propagandy i zgromadzania. Była to jedyna rzecz w posiadaniu zwolenników Towarzystwa Pozbawionych Wodzów, która miała jakąkolwiek wartość w oczach prześladowczych urzędników, ponieważ była ona ujęta w uprawnieniach obywatelskich dodanych w formie poprawek do Konstytucji USA i była dla tych urzędników obowiązująca. Sugestia Elizeusza, werset 3, by pożyczyła naczynia z zewnątrz, jest typem tego, że zwolennicy towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej, szczególnie ich wodzowie, doradzali osamotnionym zwolennikom towarzystwa, by prosili osoby z zewnątrz o podpisywanie petycji do władz o uwolnienie uwięzionych wodzów. Polecenie, werset 3, by tych naczyń nie było mało, przedstawia zwolenników towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej, szczególnie ich przywódców, doradzających, by liczba petycji była bardzo duża, nie mała. Praca nacisku w celu zdobycia petycji nie była prowadzona przez strażnicę ani jej redaktorów, i to z mądrych powodów, ponieważ strażnica była podejrzana i pod stałą obserwacją urzędników rządowych. Zostało więc to powierzone bratu Edie Sextonowi, który wykorzystywał każdą dającą się do tego przekonać gazetę, by w dziale wiadomości publikowała propagandowy artykuł na temat działalności zbierania petycji. Przez The Labor Tribune z Pittsburgha oraz St. Paul New Era Enterprise szczególnie zwracał się on do wszystkich zwolenników towarzystwa, wdowy i jej dwóch synów, by włączali się w działalność zbierania petycji. Pielgrzymi i starsi współpracowali z nim w zachęcaniu do tego zwolenników towarzystwa, którzy reagowali bardzo ochoczo i wszędzie oraz od wszystkich, werset 3, zabiegali o podpisy pod tymi petycjami. Żywo zareagowała też opinia publiczna, szczególnie po zawieszeniu broni, 11 listopada 1918 roku. Dowiedzieliśmy się, że podpisy szły w miliony. Jak można zauważyć, proszono i uzyskiwano tylko puste naczynia, wersety 3 i 4, przy czym oliwa była do nich nalewana w tajemnicy, a jedynymi tego świadkami była sama wdowa i jej dwóch synów, werset 5. Synowie zdobywali puste naczynia bez podawania celu w trakcie ich pożyczania, jak wynika to z sekretnego ich wykorzystania. Pożyczane naczynia nie zawierały oliwy, co reprezentuje fakt, że przed podpisami, na początku petycji, nie zostały podane prawdy na temat wolności sumienia, prasy, słowa, propagandy i zgromadzania się jako podstawa, na której wnioskodawcy opierali swą prośbę. W petycjach tych nie proszono też o wolność dla zwolenników towarzystwa od odnośnych obecnych i grożących kroków opresyjnych ani o wolność kontynuowania ich działalności bez przeszkód. Petycje prosiły raczej o wolność dla uwięzionych wodzów, ponieważ ten konkretny punkt, proszenie o wolność dla uwięzionych wodzów, nie jest elementem typu, który bardziej podkreśla konsekwencje długu zmarłego ojca dla obydwu synów. Puste naczynia przedstawione są w typie jako wskazówka, że petycje nie miały zawierać niczego związanego z prośbą o odnośne konstytucyjne prawa zwolenników towarzystwa. Innymi słowy, pełny cel składania petycji do rządu, którego elementem była prośba, by zwolennicy towarzystwa byli chronieni w korzystaniu ze swych konstytucyjnych praw wolności sumienia, wyznania, mowy, prasy, propagandy i zgromadzania się, nie został ujawniony podpisującym, tak jak dwaj synowie pożyczający naczynia nie mówili sąsiadom, do czego są one im potrzebne, co potwierdzone jest faktem nalewania oliwy w tajemnicy. Wersety od 3 do 5. Kontynuujemy obecnie nasze rozważania. Co przedstawia wylewanie oliwy z jednego naczynia do wszystkich pożyczonych naczyń? Odpowiadamy, przedstawienie wyżej wspomnianych konstytucyjnych praw zagwarantowanych wszystkim, a więc i zwolennikom towarzystwa, składającym się z członków wielkiej kompanii i młodocianych godnych, oraz umieszczenie tego wyjaśnienia jako części petycji. W tym wyjaśnieniu podano, że prawa te częściowo zostały im odebrane niezgodnie z prawem i że groziło całkowite ich odebranie. Proszono, by ustało naruszanie ich konstytucyjnych praw. To wyjaśnienie i wynikająca z niego prośba zostały dołączone do tych petycji, towarzysząc im jako ich część. Prośba matki o kolejne naczynie, werset 6, po napełnieniu ostatniego z tych pożyczonych jest typem faktu, że pozbawieni wodzów zwolennicy towarzystwa chcieli jeszcze więcej petycji po tym, gdy zdobyto już wszystkie, jakie były możliwe. Odpowiedź jej syna, że nie ma już żadnych naczyń jest typem faktu, że gdy zbierających podpisy poproszono o dostarczenie kolejnych petycji, odpowiedzieli oni, że już nie są w stanie zdobyć ich więcej. Zatrzymanie się oliwy, werset 6, reprezentuje fakt, że odnośne prawdy już nie towarzyszyły dalszym petycjom. Przybycie wdowy i powiedzenie Elizeuszowi, werset 7, że ona i jej synowie uczynili to, co on radził, przedstawia to, że osamotnieni zwolennicy towarzystwa w swych dwóch klasach złożyli raport zwolennikom towarzystwa jako rzecznikowi Boga do opinii publicznej, szczególnie wodzom, z działalności zbierania petycji. Odpowiedź Elizeusza, werset 7, by sprzedała oliwę, a z uzyskanego dochodu spłaciła dług oraz utrzymywała siebie i synów, reprezentuje fakt, że zwolennicy towarzystwa jako rzecznik Boga do opinii publicznej, szczególnie wodzowie, doradzali zwolennikom towarzystwa jako osamotnionym, by przedstawili petycję rządowi USA i wartością odnośnych praw konstytucyjnych zaspokoili wierzyciela, rząd, pod względem jego roszczeń w sprawie długu pod adresem zwolenników towarzystwa, a także by na przyszłość uzyskali prawo swobodnego korzystania ze swych konstytucyjnie zagwarantowanych praw wolności wyznania, słowa, prasy, propagandy i zgromadzania się. Chociaż typ nie mówi o tym, że wdowa posłuchała rady Elizeusza, jej charakter, widoczny we wcześniejszym stosowaniu się do jego rad, jest gwarancją tego, że słuchała ich do końca. W antytypie posłuchano tej rady i uzyskano pożądane efekty, dług męża został spłacony, uwięzieni bracia zostali zwolnieni, a zwolennicy towarzystwa w ich dwóch klasach zaczęli cieszyć się swymi konstytucyjnymi prawami wolności wyznania, słowa, propagandy, prasy i zgromadzania się. Ta działalność petycyjna rozpoczęła się w jesieni roku 1918, a zakończyła na początku roku 1919. Uwięzieni wodzowie zostali zwolnieni około 21 marca 1919 roku. Typiczna historia rozegrała się jakiś czas po rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza, ponieważ wszystkie wydarzenia z II Królewskiej od rozdziału 2 wersetu 12 do rozdziału 3 wersetu 27 w typie wypełniły się, zanim zaczęły się wypełniać te z II Królewskiej rozdziału 4 wersetów od 1 do 7. Antytypy tych wydarzeń, z wyjątkiem tych wymienionych w wersecie 25, wypełniły się, zanim nastąpił antytyp II Królewskiej rozdziału 4 wersetów od 1 do 7. Dowodzi to nieprawdziwości chronologicznego tła JFR co do rozpoczęcia działalności antytypicznego Elizeusza, tak jak on ją przedstawia. Fakty antytypu dowodzą bowiem, że antytypiczny Elizeusz rozpoczął swą działalność w lecie roku 1917 oraz że Druga Królewska rozdział 4 wersety od 1 do 7, która przedstawia części działalności antytypicznego Elizeusza, rozpoczęła się w jesieni roku 1918, długo po tym, gdy działał on już jako odrębny i różny od antytypicznego Eliasza. Pogląd JFR sprawia, że działalność jego rzekomego antytypicznego Elizeusza rozpoczęła się pod koniec lata roku 1918, na konwencji w Cedar Point. Epizod ten bardzo dobrze pasuje zatem do chronologicznego tła antytypu ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza oraz powyżej przedstawionych późniejszych czynów Elizeusza. Chwała niech będzie Bogu za to światło. W drugim epizodzie 4 rozdziału 2 Królewskiej, tym dotyczącym Szunamitki, wersety od 8 do 37, podana jest typiczna historia dotycząca zwolenników towarzystwa w ich związku z ruchem dawania publicznego świadectwa od początku lata 1917 do końca lata roku 1919. W historii tej Elizeusz przedstawia zwolenników towarzystwa, szczególnie w ich przywódcach, jako rzecznika Boga do opinii publicznej. Gehazi reprezentuje JFR jako wykonawczego i głównego nauczyciela zwolenników towarzystwa w funkcji rzecznika Boga do opinii publicznej. Szunamitka reprezentuje zwolenników towarzystwa jako dokarmiających ruch publicznego świadectwa. Szunem znaczy dwa miejsca odpocznienia i przedstawia towarzystwo jako miejsce zamieszkiwania zwolenników towarzystwa, składającego się z dwóch klas, członków wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Mąż Szunamitki przedstawia zwolenników towarzystwa, szczególnie przywódców lokalnych, jako dających życie ruchowi publicznego świadectwa, natomiast jej syn reprezentuje ruch publicznego świadectwa, tak jak syn wdowy z Sarepty reprezentuje, co zauważyliśmy w rozdziale pierwszym, średniowieczny ruch przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu. Po zrozumieniu ogólnego znaczenia typu oraz typicznego charakteru jego uczestników jesteśmy obecnie przygotowani na rozpoczęcie ogólnego omówienia szczegółów historii Szunamitki, która nawet jako historia jest bardzo wzruszająca. Jest ona jeszcze bardziej wzruszająca dla tych, którzy w fotodramie stworzenia widzieli jej tak dobrze i tak uczuciowo oddany obraz. Podróż Elizeusza, werset 8, do Szunem przedstawia zwolenników towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej, którzy w swych przywódcach przychodzą do towarzystwa jako sfery działalności dla członków wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Nastąpiło to bezpośrednio po 27 czerwca 1917 roku, w dniu, w którym według Biblii, Druga Królewska rozdział 2 wersety 3 i 5 faktów oraz piramidy miało miejsce rozdzielenie między antytypicznym Eliaszem i Elizeuszem w dwóch reprezentatywnych przywódcach tych klas. Zatrzymanie go, dosłowne tłumaczenie, przez Szunamitkę, by jadł chleb, symbol życia, przedstawia pierwsze wsparcie, jakiego zwolennicy towarzystwa udzielili swym przywódcom. Miało to początek w Bethel, gdy członkowie rodziny Bethel zauważyli, że istnieje problem między J.F.R., W. Evanem Burkiem oraz A.H. Macmillanem i tym podobne, którzy byli przedstawicielami antytypicznego Elizeusza, a większością zarządu i nami, którzy byliśmy przedstawicielami antytypicznego Eliasza. Zaczęto zajmować stanowiska i większość członków rodziny Bethel wzięła stronę obecnego kierownictwa, którzy byli przedstawicielami antytypicznego Elizeusza. Początkowe poparcie, jakiego tacy stronnicy udzielili przedstawicielom antytypicznego Elizeusza, jest antytypem pierwszego nakarmienia Elizeusza przez Szunamitkę. Problem ten często pojawiał się w Bethel, a większość zawsze wybierała obecne kierownictwo, przedstawicieli antytypicznego Elizeusza. Poparcie, jakiego większość udzielała początkowym i kolejnym poczynaniom wodzów antytypicznego Elizeusza, jest antytypem późniejszego pokarmu udzielanego przez Szunamitkę Elizeuszowi. Natomiast przynoszenie przez tych przywódców wiedzy na temat tych problemów osobom, które okazywały się członkami wielkiej kompanii i młodocianych godnych w Bethel, jest antytypem późniejszych odwiedzin Elizeusza w Szunem. Jedzenie przedstawia przyjmowanie przez antytypicznego Elizeusza takiego poparcia. Chwalenie przez Szunamitkę do swego męża, werset 9. Urzędu i charakteru Elizeusza, święty mąż Boży, przedstawia chwalenie przez stronniczych członków rodziny Bethel najpierw obecnego kierownictwa, a następnie nowego zarządu dyrektorów, redaktorów strażnicy oraz współpracujących pielgrzymów i rodziny Bethel, i tym podobne, jako ust i ręki Boga, mąż Boży, oraz jako odłączonych od innych i z tego powodu poświęconych Bogu, świętych. Te pochwały rozpoczęły się w odpowiedzi na petycje polecające obecne kierownictwo, krążące po Bethel, zanim J.F.R. w dniu 19 lipca wysłał do zborów swój list z prośbą o przegłosowanie zaufania do obecnego kierownictwa, nowego zarządu oraz redaktorów strażnicy. Przeprowadzenie takiego głosowania rozpoczęło budowanie antytypicznej izdebki w odniesieniu do ogółu kościoła poza Bethel, jak pokazuje to werset 10. Wyrażenie, które stale do nas zachodzi, werset 9, jest typem wskazywania przez popierających zwolenników towarzystwa, że wyżej wspomniani przedstawiciele antytypicznego Elizeusza są stale aktywni w służbie wśród zwolenników towarzystwa. W rzeczywistości jednak jako członków wielkiej kompanii i młodocianych godnych, Szunem. Służbę tę można zauważyć w artykułach strażnicy, pracy biurowej w Brooklynie oraz działalności pielgrzymskiej głównych członków antytypicznego Elizeusza aż do lipca 1917 roku. O tak, antytypiczny Elizeusz aż do tamtego lata stale przechodził obok domu antytypicznej Szunamitki, ponieważ cała energia antytypicznego Elizeusza była w tym czasie używana w służbie w antytypicznym Szunem. Sugestia Szunamitki, by ona i jej mąż zbudowali dla Elizeusza mały pokój na murze miasta. Polskie przekłady oddają to jako murowany pokój, a nie na murze, przepis tłumacza, i wyposażyli go w łóżko, stół, krzesło i świecznik. Z ich punktu widzenia była pięknym przykładem podejmowania proroka, ponieważ w rzeczywistości zapewnili mu oni biuro, miejsce do pracy. Z punktu widzenia antytypicznej szunamitki i jej męża antytyp wskazuje na piękny przykład podejmowania antytypicznego proroka, co można zauważyć na podstawie następujących wyjaśnień. W świątyni Ezechiela izby, pokoje budowane wokół świątyni przedstawiają różne sfery działalności dla kapłanów w kościele. Ich funkcje urzędowe są więc reprezentowane przez te pokoje. Pomoże to nam zrozumieć antytyp sugestii szunamitki do swego męża, by zbudowali i umeblowali pokój dla Elizeusza na murze. Sugestia ta przedstawia zwolenników towarzystwa jako osoby stowarzyszone z nim, opowiadające się za utrwaleniem urzędowych funkcji wodzów towarzystwa oraz utwierdzeniem ich w urzędzie. Meble tego pokoju przedstawiają warunki zapewniające właściwe i dogodne używanie urzędu antytypicznego Elizeusza. Wyżej wspomniane sugestie rozpoczęły się od rad pewnych jednostek dla JFR przed 17 lipca 1917 roku, gdy doszło do usunięcia czterech dyrektorów, by mianować nowych dyrektorów. Jak wykazaliśmy powyżej, wśród ogółu braci rozpoczęło się to tuż po 19 lipca, gdy został rozesłany list proszący o poparcie dla obecnego kierownictwa. W ślad za takimi sugestiami wszędzie ruszyła odnośna praca budowania. Antytypiczna szunamitka i jej antytypiczny mąż, lokalni wodzowie antytypicznego Elizeusza, wszędzie przyznawali im odnośne funkcje urzędowe, w czym byli popierani przez osoby stowarzyszone i wodzów z grona zwolenników towarzystwa. Budowanie i meblowanie antytypicznego pokoju zostało zakończone do 8 sierpnia, gdy czterej dyrektorzy zarządu zrezygnowali i opuścili Bethel i gdy antytypiczny Elizeusz mocno pochwycił swe władze urzędowe. To, że chodzi o władze związane z urzędem wynika z faktu, że pokój został zbudowany na murze, który w symbolach Biblii obrazuje władzę. Przybycie Elizeusza do pokoju i mieszkanie w nim reprezentuje wodzów towarzystwa, obecne kierownictwo, dyrektorów, redaktorów, pielgrzymów i mieszkańców Bethel, sprawujących urzędy, do których zostali wybrani przez antytypiczną szunamitkę i jej symbolicznego męża, zwolenników towarzystwa. Tak jak typiczny Elizeusz pragnął odpowiednio odwdzięczyć się szunamitce, tak antytypiczny Elizeusz pragnął nagrodzić swych zwolenników. Znany jest nam fakt, którego kilka przykładów mamy w tej historii, że w typach składających się z wielu aktów te wcześniejsze muszą zakończyć się przed rozpoczęciem się następnych aktów ogólnych. Wiemy także, że zwykle nie dzieje się tak w ich antytypach. Najczęściej następne akty antytypiczne rozpoczynają się, zanim dobiegną końca te poprzednie. Jest to prawdziwe w odniesieniu do antytypu, jaki właśnie przedstawiamy. W typie pokój został ukończony, zanim Elizeusz poprosił Gehaziego, by zawołał szunamitkę. W antytypie natomiast pokój ten był w trakcie budowania, gdy miało miejsce wezwanie antytypicznej szunamitki. Oczywiście antytypiczny Elizeusz już używał wówczas władz symbolizowanych przez pokój, chociaż wtedy nie należały one do niego tak jednoznacznie, jak miało to miejsce później. Jego słowa do Gehaziego, by zawołał szunamitkę, przedstawiają antytypicznego Elizeusza, który polecił JFR, by w ten sposób zawołał zwolenników towarzystwa, którzy udzielali tak pełnego poparcia antytypicznemu Elizeuszowi, co miało miejsce na konwencjach, gdzie pytano ich, jaka może być ich nagroda. Wezwanie to zostało więc wystosowane przez JFR, przede wszystkim na serii konwencji rozpoczynających się w Bostonie w dniach od 1 do 5 sierpnia, a kończących się w Cincinnati w dniach od 4 do 7 października, gdzie miały być wskazane nagrody. Po drugie, JFR wystosował to wezwanie przez strażnicę oraz pielgrzymów, werset 12. Odpowiedź szunamitki na to wezwanie reprezentuje zwolenników towarzystwa słuchających oferty nagrody na tych konwencjach oraz czytających odnośne słowa w strażnicach i słuchających odnośnych wykładów pielgrzymów. Tak jak Elizeusz najpierw wyraził ocenę dla uprzejmości szunamitki, werset 13. Tak antytypiczny Elizeusz wyraził ocenę dla poparcia udzielonego przez zwolenników towarzystwa. Jego pytanie, co można dla ciebie uczynić? Jest typem wysiłków antytypicznego Elizeusza, zmierzających do dowiedzenia się od popierających zwolenników towarzystwa, co chcieliby uzyskać w nagrodę. Jego pytanie, czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? Wydaje się odnosić do oferty antytypicznego Elizeusza uzyskania od urzędników cywilnych, króla, lub wojskowych, dowódcy wojsk, zwolnienia z poboru dla braci, jako objektorów, osób odmawiających odbycia służby wojskowej z powodu sumienia, przepis tłumacza. Jak pamiętamy, wysiłki te były podejmowane od połowy lata do początku jesieni roku 1917. Odpowiedź szunamitki, mieszkam pośród swojego ludu, wydaje się oznaczać, że antytypiczna szunamitka wolała pozostać w cieniu, a tym samym niezauważana przez urzędników cywilnych czy wojskowych. Pytanie Elizeusza, werset 14. Co by tu dla niej uczynić? Było adresowane do Gehaziego, tak jak jego antytyp był adresowany do JFR. Antytypiczny Elizeusz pytał o jego zdanie odnośnie tego, co można by zrobić dla wiernych zwolenników towarzystwa. No i oczywiście antytypiczna odpowiedź była taką, jakiej można było się spodziewać od JFR, którego mocną stroną nie była praca dla braci, lecz praca dla opinii publicznej. Irytowała go myśl, że od kiedy nasz pastor przeszedł za zasłonę, tak mało czyniono dla opinii publicznej. Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary, to jest w antytypie wśród zwolenników towarzystwa nie działa żaden powszechny ruch publicznego świadectwa, a ich lokalni przywódcy są, by użyć jego późniejszego wyrażenia, starcami, którzy myślą o niebieskich migdałach, a nie działaczami, trudniami, nie pszczołami robotnicami. Antytypiczny Elizeusz, który reprezentuje zwolenników towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej, tutaj w szczególności w ich przywódcach, równie naturalnie zgadza się z tą sugestią, jako zupełnie stosowną. Polecenie Elizeusza dla Gehaziego, werset 15, by zawołał szunamitkę reprezentuje polecenie JFR przez antytypicznego Elizeusza, by przyciągnął uwagę popierających ich zwolenników towarzystwa. Gdy to się stało, stanęła w drzwiach. Antytypiczny Elizeusz obiecał jej, werset 16, sposobności służby w pracy publicznej, w ruchu publicznego świadectwa, z tomem 7 jako głównym środkiem, w publicznej kampanii wspieranej przez intensywne wysiłki pielgrzymów i ochotników. Tak jak szunamitka początkowo nie dowierzała, nie łudź twojej służebnicy, werset 16. Tak popierający ich zwolennicy towarzystwa przez pewien czas nie wierzyli, że mogą mieć ruch publicznego świadectwa. Mimo to, tak jak w odpowiednim czasie szunamitka poczęła i urodziła syna, tak jak obiecał jej Elizeusz, werset 17, tak popierający ich zwolennicy towarzystwa rzeczywiście stworzyli ruch publicznego świadectwa, który działał w wielkiej kampanii od października 1917 roku do około czerwca 1918 roku. Wtedy zaczęła rodzić się i przez pewien czas energicznie wzrastała sprzedaż książek, szczególnie tomu siódmego, lecz były to zaledwie niewielkie zapowiedzi przyszłego rozwoju. Ponadto, pielgrzymi wygłaszali publiczne przemówienia zgodne z treścią tomu siódmego, a w określonym dniu, w ostatnią niedzielę roku 1917, powszechnie rozprowadzano traktat Upadek Babilonu. Nieco później dołączono gazetkę Wieści o Królestwie, zarówno jako zachętę dla wspierających zwolenników towarzystwa, jak i pomoc w pracy publicznej. I tak ruch publicznego świadectwa, syn, stał się wielce pożądanym darem, kobieta, porodziła syna, dziecko podrosło, wersety 17 i 18. Po około 7 miesiącach istnienia ten ruch publicznego świadectwa zaczął się załamywać, a po 8 miesiącach zamarł, tak jak w typie dziecko zachorowało i umarło. Działalność tego ruchu wśród lokalnych przywódców, ojca, oraz pozostałych zwolenników towarzystwa jako pracowników, żniwiarzy, pokazana jest w typie w udaniu się przez dziecko do ojca i żniwiarzy i przebywaniu z nimi, werset 18. W antytypie udanie się do żniwiarzy nie jest udaniem się do żniwiarzy maluczkiego statka, których praca już się zakończyła, lecz do tych żniwiarzy, którzy zdobywali członków wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Ci zrzęci błędnie byli traktowani przez zwolenników towarzystwa jako członkowie maluczkiego statka. Wielka kampania miała bowiem być częścią rzęcia członków maluczkiego statka. Krzyk dziecka, moja głowa, moja głowa. Werset 19, połączony z faktem, że scena ta miała miejsce w czasie żniwa, sugeruje, że dziecko prawdopodobnie doznało udaru słonecznego. Bez względu na to, czy tak było naprawdę, antytypiczne dziecko rzeczywiście doznało udaru słonecznego. W symbolach Biblii wielkie gorąco słońca używane jest do przedstawienia ognistych prób, pokus. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 6 i 21, Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 13. Odniesienie dużej szkody z powodu takiego symbolicznego porażenia słonecznego jest symbolicznym udarem słonecznym. Jak pamiętamy, towarzystwo weszło w bezpośredni konflikt z rządem na wiosnę roku 1918. Wynikłe z tego doświadczenia i próby symbolicznie poraziły ruch publicznego świadectwa, co najpierw doprowadziło go do choroby, a następnie całkowicie zabiło, śmierć dziecka. Sługa, werset 19, któremu ojciec polecił zanieść dziecko do matki, wydaje się przedstawiać braci, którzy kierowali pracą po uwięzieniu przywódców towarzystwa. Po ich uwięzieniu antytypiczny ojciec, który przedstawia szczególnie lokalnych starszych, uznał za celowe, by przypadkami powstającymi z ruchu publicznego świadectwa zajmowali się lokalni zwolennicy towarzystwa, a nie centrala w Brooklynie, a później w Pittsburgu, ponieważ mogło to tylko zaszkodzić sprawie braci przed rządem z powodu podejrzliwości, z jaką wówczas na nią patrzono, a także z powodu dokładnej obserwacji, jakiej została ona poddana przez urzędników rządowych. Z tego powodu ruch publicznego świadectwa został powierzony opiece lokalnych zwolenników towarzystwa przez braci kierujących w Brooklynie, a następnie w Pittsburgu, zaniósł go do jego matki, werset 20. Porażony ruch publicznego świadectwa przez pewien czas był pielęgnowany przez lokalnych zwolenników towarzystwa, siedziało na jej kolanach do południa. Przez jakiś czas ruch funkcjonował spazmatycznie, po czym całkowicie przestał działać, po czym zmarło. Do końca lata roku 1918 ruch publicznego świadectwa był martwy, ponieważ zwolennicy towarzystwa wszędzie byli wówczas zagrożeni i gnębieni przez urzędników oraz nękani przez motłoch. Pójście na górę i położenie zmarłego dziecka na łóżku Elizeusza przez Szunamitkę, werset 21, reprezentuje to, jak popierający zwolennicy towarzystwa wszędzie położyli martwy ruch na naukach antytypicznego Elizeusza, łóżku, to jest, uważając, że położenie go na takich naukach jest dla niego właściwe, ponieważ wyrósł on z nich. Zamknięcie przez nią drzwi za zmarłym dzieckiem, werset 21, przedstawia, że popierający zwolennicy towarzystwa ukryli martwy ruch w naukach i sferze antytypicznego Elizeusza. Poproszenie przez nią męża, werset 22, o sługę i oślicę w celu zabrania jej do Elizeusza przedstawia popierających zwolenników towarzystwa proszących o pomocników, sługę, oraz o odpowiednie poselstwo, naukę, oślice, by doprowadzili ich do antytypicznego Elizeusza w celu wskrzeszenia ruchu publicznego świadectwa. Według reprintów od strony 6359, kolumny drugiej do strony 6360, przez pewien czas prowadzone były wysiłki pobudzające ponowną pracę publiczną. Początki tych wysiłków pokazane są w szukaniu przez Szunamitkę sługi i oślęcia w celu zawiezienia jej do Elizeusza. Sprzeciw męża co do jej wyprawy, werset 23, że nie był to ani nów, ani sabat, jest typem sprzeciwu lokalnych przywódców co do rozpoczynania pracy publicznej, ponieważ czasy nie sprzyjały pracy w stosunku do poświęconych poza prawdą, ani to nów, ani nie sprzyjały pracy wobec publiczności z poselstwem restytucji, ani sabat. Jej odpowiedź, daj spokój, dosłownie, powodzenie, wskazuje, że spodziewała się pomyślności z tego wysiłku, co jest typem tego, jak popierający zwolennicy towarzystwa oczekiwali dobra ze swych wysiłków ponownego pobudzenia ruchu publicznego świadectwa. Siodłanie przez nią oślicy, werset 24, przedstawia popierających zwolenników towarzystwa, przygotowujących doktrynę na temat dawania publicznego świadectwa w taki sposób, który miał ich szybko doprowadzić do antytypicznego Elizeusza. Jej polecenie dla sługi, by się nie zatrzymywał, jest typem wymagania przez popierających zwolenników towarzystwa od swych odnośnych pomocników, by z wielką pilnością i koncentracją, wyłącznie na nich samych, prowadzili ich do antytypicznego Elizeusza. Przebywanie Elizeusza na górze Karmel, płodne, reprezentuje owocną pracę, jaką wykonywali ci postawieni u sterów centrali, gdy przywódcy znajdowali się w więzieniu. Przybycie Szunamitki do niego jest typem przybycia popierających zwolenników towarzystwa do tych braci, gdy byli oni zajęci tak owocną pracą. Dostrzeżenie jej przez Elizeusza jest typem faktu, że bracia kierujący pracą widzieli, że ich zwolennicy zbliżają się do nich, werset 25. Zawiadomili o tym JFR, który wówczas wciąż znajdował się w więzieniu, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa Szunamitka. Utrzymywali oni z nim stały kontakt listowny oraz przez specjalnych posłańców wysyłanych do niego, i w ten sposób przekazali mu te informacje. Polecenie Elizeusza, by Gehazi wybiegł do Szunamitki i zapytał o zdrowie jej samej, jej męża i syna jest typem prośby, jaką zwolennicy towarzystwa jako rzecznik Boga do opinii publicznej, szczególnie przywódcy, skierowali do JFR, by ten z więzienia posłał poselstwo pociechy wraz z zapytaniem o duchowe samopoczucie przyjaciół oraz ich udział w pracy. Poselstwa te naturalnie nie ukazywały się w Strażnicy, lecz w St. Paul New Era Enterprise, The Labor Tribune oraz w Usługach Pielgrzymów dla Przyjaciół. Podejście przez Szunamitkę do Elizeusza i objęcie go za nogi, werset 27, przedstawia wytrwałość i pokorę popierających zwolenników towarzystwa, zwracających się ze swym problemem do antytypicznego Elizeusza. Bardzo pragnęli oni bowiem wskrzeszenia ruchu publicznego świadectwa, będąc głęboko zasmuceni jego zanikiem. Próba Gehaziego, werset 27, by ją odsunąć jest typem czynu Jotefer, który, gdyby został doprowadzony do końca, być może na wiele lat zniszczyłby wskrzeszenie pracy publicznej. Wyglądało to następująco, bez konsultacji, a tym bardziej bez uzyskania zgody braci odpowiedzialnych za prowadzenie pracy w Pittsburgu, uzgodnił z Conkey Brothers, drukarzami towarzystwa w Hammond, w stanie Indiana, by ci w formie strażnicy wydrukowali ogromny nakład tomu siódmego, który był wówczas zakazany, i rozesłali go stamtąd do zborów w celu rozpowszechniania. Druk ten był niemal na ukończeniu, gdy dowiedział się o nim brat Spill, który zarządzał w Pittsburgu. Po konsultacjach z innymi czołowymi braćmi natychmiast wysłał on telegram do Conkey Brothers, by ci przerwali drukowanie, ponieważ nie zleciła go żadna odpowiedzialna osoba z kierownictwa towarzystwa. To pociągnięcie brata Spilla nastąpiło w samą porę, by zapobiec wkroczeniu przez rząd i zatrzymaniu pracy w Pittsburgu, ponieważ detektywi pracowali dla rządu jako drukarze w zakładzie Conkey Brothers i na bieżąco informowali rząd o tym drukarskim zleceniu. Rząd tylko czekał na pierwszą wysyłkę i dystrybucję tomu siódmego w formie strażnicy. Wtedy aresztowałby braci kierujących w Pittsburgu i zamknął centralę towarzystwa oraz lokalne zbory na podstawie rozpowszechniania przez nich tomu siódmego, który był zakazany przez rząd jako wywrotowa literatura, sprzeciwiająca się poborowi do wojska, a także na podstawie rozpowszechniania go w czasie, gdy był on zakazany i w czasie wojny. Czyn Jotefer, bez upoważnienia zlecający ten druk z więzienia, na wiele lat uniemożliwiłby wznowienie ruchu publicznego świadectwa, gdyby czynowi temu pozwolono dobiec do końca. Ten akt był antytypem próby Gehaziego, by odsunąć Szunamitkę od Elizeusza. Natomiast zapobieżenie przez brata Spilla dopełnieniu tego aktu było antytypem powstrzymania Gehaziego przez Elizeusza od odsunięcia Szunamitki, zostaw ją, werset 27. Było to działanie w odpowiednim momencie. Pozornie słowa Elizeusza, pan zataił to przede mną i nie objawił mi, werset 27. Wydają się odnosić do śmierci syna Szunamitki. Gdy spojrzymy jednak na antytyp, jesteśmy pewni, że antytypiczny Elizeusz wiedział, iż ruch publicznego świadectwa jest martwy i że w związku z tym nie jest to tutaj tą ukrytą i nieobjawioną rzeczą, o której w typie mówi Elizeusz. W antytypie dwie rzeczy zostały ukryte przed Elizeuszem, po pierwsze, głębia smutku, dosłownie, jej życie jest gorzkie dla niej, jak i zwolennicy towarzystwa przeżywali z powodu ustania ruchu publicznego świadectwa, oraz, po drugie, wyżej opisana próba Jotefer, która w przypadku sfinalizowania, na wiele lat zniszczyłaby nadzieję wznowienia tego ruchu. Na pierwszy rzut oka bardziej naturalnym byłoby uznanie pierwszej z tych dwóch możliwości za rzecz, której typem było to, co zostało ukryte przed Elizeuszem. Jeśli chodzi o drugą możliwość, myśl tego tekstu byłaby taka, że Elizeusz wcześniej nie zdawał sobie sprawy, że Gehazi mógłby tak brutalnie próbować odsunąć ich dobroczyńcę. Należy zauważyć, że zaimek to nie posiada odpowiednika w tekście hebrajskim. Nie pokazano zatem, czym była ta zakryta rzecz. Chociaż bardziej naturalna jest ta pierwsza możliwość, bardziej skłaniamy się do przyjęcia tej drugiej, ponieważ w oczywisty sposób w antytypie była ona tą rzeczą, która z naciskiem została ukryta przed antytypicznym Elizeuszem, jak pokazuje to powyższa historia. Pytania Szunamitki z wersetu 28 były dla Elizeusza przypomnieniem, że nie prosiła ona o syna i że prosiła, by jej nie oszukiwać. Pytania te znalazły swe antytypy w stwierdzeniach i postawach popierających zwolenników towarzystwa, według których z uwagi na rozwój wydarzeń lepiej byłoby, gdyby w ogóle nie było ruchu publicznego świadectwa, którego rezultat oczywiście oszukał popierających zwolenników towarzystwa, ponieważ niewątpliwie pozostawił publiczną pracę i pozycję towarzystwa w o wiele gorszym stanie, niż było to przed rozpoczęciem tego ruchu. Te pełne wyrzutu pytania niewątpliwie oznaczały również w antytypie, że wodzowie popełnili poważne, lecz łatwe do uniknięcia błędy, co bardzo pogarszało sytuację towarzystwa. Wątpliwe kwestie, na jakie zwróciliśmy uwagę w wersetach 27 i 28, sugerują poruszenie i nerwowość obecną w typicznej scenie, ponieważ w warunkach poruszenia i nerwowości zwykle dochodzi do skracania środków wyrazu. Zauważmy, że werset 28 nie stwierdza, iż syn nie żyje. W pośredni sposób daje on tylko wyraz temu, że lepiej byłoby, gdyby syn się nie narodził, że cała ta sprawa doprowadziła do większej straty niż zysku. W historii tej nigdzie nie czytamy, że Szunamitka powiedziała Elizeuszowi, iż jej syn nie żyje. Historia ta sugeruje raczej, że Elizeusz wiedział o tym już wcześniej. Jego polecenie dla Gehaziego, werset 29, bez informacji od Szunamitki o śmierci jej syna, także zgadza się z myślą, że już wcześniej wiedział o tej śmierci i że rzeczą zatajoną przez Pana przed Elizeuszem nie była ta śmierć, werset 27. Gdy Jotefer, jako antytyp Gehaziego, próbował odsunąć Szunamitkę, był w więzieniu, natomiast w antytypie wersetu 29 już go tam nie było. Wyrażenie "przepasz swoje biodra" jest wezwaniem do służby. Wkrótce po powrocie przez Jotefer do zdrowia po chorobie, jaka nastąpiła po zwolnieniu go z więzienia, otrzymał takie wezwanie od zwolenników towarzystwa, działających jako rzecznik Boga do opinii publicznej, antytypicznego Elizeusza. Laska Elizeusza reprezentowała jego władze urzędowe, tak jak laska Mojżesza i Aarona reprezentowała ich władze. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 4, rozdział 7 werset 9, rozdział 9 werset 23, rozdział 10 werset 13, czwarta Mojżeszowa rozdział 17 wersety od 2 do 8. Wręczenie przez Elizeusza swej laski Gehaziemu, werset 29, jest typem przekazania przez antytypicznego Elizeusza swych władz urzędowych na rzecz Jotefer, co stało się, gdy uczynił go swym rzecznikiem w następującej później agitacji, pobudzającej zwolenników towarzystwa do ponownego podjęcia pracy publicznej. Jego polecenie, by nikogo nie pozdrawiał ani nie odpowiadał na niczyje pozdrowienia, werset 29, pozdrowienia w krajach wschodu nie są krótkie, jest typem faktu, że antytypiczny Elizeusz polecił mu nie zwracać uwagi na pochlebców, gratulujących ani krytyków, lecz całą swą uwagę zwrócić na powierzoną mu misję, zachęcanie zwolenników towarzystwa do ponownego wzięcia udziału w pracy publicznej. Polecenie położenia laski Elizeusza, werset 29, Na twarzy chłopca reprezentuje polecenie, jakie antytypiczny Elizeusz dał JFR, by użył urzędowych władz Elizeusza jako rzecznika Boga do opinii publicznej w celu ożywienia martwego ruchu publicznego świadectwa. Zwróćmy uwagę na poruszenie i natężenie uczuć szunamitki, widoczne w skróconym sposobie wyrażania się z wersetu 30. W celu dopełnienia znaczenia do tego, co powiedziała, należałoby dodać coś następującego, ale pozostanę z tobą tutaj, chyba że udasz się ze mną do dziecka. Zaklinanie przez nią Elizeusza na życie Jehowy i życie Elizeusza, werset 30, także wskazuje na natężenie jej uczuć. Najwyraźniej nie wierzyła ona, by Gehazi posiadał wystarczającą moc do wykonania skutecznej pracy. Być może jego próba odepchnięcia jej także wpłynęła na jej brak zaufania do niego. W antytypie popierający zwolennicy towarzystwa bardzo głęboko odczuwali kwestię martwego ruchu publicznego świadectwa i bardzo pragnęli jego ożywienia. Z tego powodu przemawiali do antytypicznego Elizeusza bardziej uczuciowo niż konkretnie. Ich doświadczenia z licznymi pomyłkami JFR sprawiły, że nie ufali jego skuteczności, którą się przechwalał. Jego ostatni błąd, opisany w akapicie 15, zwiększył tę nieufność. Dlatego pragnęli, by dzieło odnowy prowadzone było pod kierunkiem bardziej konserwatywnych wodzów, takich jak bracia Spill, Page, Fisher, Robinson, Barber, Bonnet, oraz innych z bardziej trzeźwo myślących pielgrzymów towarzystwa. Byli w tym antytypem szunamitki tak mocno nalegającej na to, by to Elizeusz udał się z nią i przywrócił jej syna do życia. Powstanie Elizeusza i pójście za nią przede wszystkim jest typem przychylenia się do gorących próśb popierających zwolenników towarzystwa, by włączyć się w proces przywracania do życia ruchu publicznego świadectwa towarzystwa, szczególnie ze strony wybitnych członków towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej. Wyprzedzenie ich przez Gehaziego, werset 31. Jest typem faktu, że JFR rozpoczął dzieło odnawiania w towarzystwie ruchu publicznego świadectwa jako przywódca tej odnowy. Położenie przez Gehaziego laski Elizeusza na twarzy martwego dziecka jest typem użycia przez JFR urzędowych władz antytypicznego Elizeusza, jako rzecznika do opinii publicznej, do przywrócenia do życia ruchu publicznego świadectwa towarzystwa. Uczynił to po powrocie do zdrowia z niemal śmiertelnej choroby z wiosny roku 1919. Jego wysiłki okazały się bezowocne, czego typem jest niewydanie przez dziecko żadnego głosu ani niesłyszenie czegokolwiek. Werset 31. Ostatnimi przejawami takich porażek był po pierwsze jego wykład na konwencji w Cedar Point, Błogosławieni Nieustraszeni, w którym omawiał swój trzeci nowy pogląd, przemianę antytypicznego Eliasza w antytypicznego Elizeusza. Wielu uczestników konwencji w przeciągu ostatnich 6 tygodni czytało nasz artykuł na temat ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza. Wiedząc, że swym nowym trzecim poglądem próbuje on go obalić, dostrzegli jego niepowodzenie w tym, co zniweczyło jego wysiłki. Jego drugą porażką na tej konwencji była agitacja na rzecz Złotego Wieku w miejsce pracy ochotniczej. Złoty Wiek to czasopismo wydawane przez towarzystwo w latach 1919-1937, adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, zastąpione dzisiaj przez Przebudźcie się, przypis tłumacza. Tak więc jego zabiegi, pokazane w typie przez niepowodzenie Gehaziego w obudzeniu dziecka, okazały się porażką. Raport Gehaziego o porażce, werset 31, jest typem jego faktycznego, niesłownego, na co nie pozwalała mu jego pycha, przyznania się do porażki w próbie obudzenia ruchu publicznego świadectwa towarzystwa. Znany nam jest fakt, wspomniany już w akapicie 12, że w typach składających się z wielu epizodów jeden akt musi zostać zakończony, zanim rozpocznie się następny, lecz w antytypach składających się z wielu epizodów zwykle tak nie jest. Z reguły następne antytypiczne epizody rozpoczynają się przed zakończeniem tych poprzednich. Jest tak w obecnie omawianym przypadku. Podczas, gdy JFR w trakcie lata roku 1919, aż do końca konwencji w Cedar Point we wrześniu 1919 roku, bezskutecznie próbował ożywić ruch publicznego świadectwa towarzystwa, wysiłki antytypicznego Elizeusza, rozpoczynające się po tym, gdy JFR rozpoczął już swe próby, lecz ich nie dokończył, przynosiły skutek w czasie tego lata aż do końca konwencji w Cedar Point. Ta jego działalność pokazana jest w wersetach od 33 do 35. Przez przybycie Elizeusza do domu Szunamitki i zastaniu martwego dziecka na jego łóżku werset 32 pokazuje, że antytypiczny Elizeusz obracał się wśród popierających zwolenników towarzystwa w ich sferze istnienia i działania oraz że dostrzegał ruch publicznego świadectwa jako nieposiadający życia, chociaż spoczywający na jego naukach, łóżku. Wejście Elizeusza do pokoju, werset 33, przedstawia odłączenie się przez antytypicznego Elizeusza w celu zajęcia się takimi sprawami jego urzędu, które dotyczyły odnośnej działalności, modlitwą, medytacjami, planowaniem sytuacji, i tym podobne. Zamknięcie przez niego drzwi przed Gehazim i Szunamitką reprezentuje, że antytypiczny Elizeusz wyłączył JFR oraz popierających zwolenników towarzystwa od współpracy ze sobą w wskrzeszaniu martwego ruchu publicznego świadectwa. W typie i antytypie miał pracować nad tą sprawą sam z Bogiem. Wrażenie zaczął modlić się do Pana, werset 33. Jest typem modlitwy i gorącego pragnienia antytypicznego Elizeusza ożywienia ruchu publicznego świadectwa. To silne pragnienie podkreślone jest w użytej tutaj hebrajskiej formie czasownika, lecz nie jest widoczne w przekładzie AV. Położenie się Elizeusza na dziecku, werset 34, miało na celu przekazanie dziecku własnego ciepła, co jest typem prób antytypicznego Elizeusza przekazania jego ducha ruchowi publicznego świadectwa w czasie jego wskrzeszania. Przyłożenie przez niego ust do ust dziecka przedstawia antytypicznego Elizeusza usiłującego przekazać swe wypowiedzi jako rzecznika Boga ruchowi publicznego świadectwa w czasie jego wskrzeszania. Przyłożenie jego oczu do oczu dziecka jest typem wysiłków antytypicznego Elizeusza udzielenia jego postrzegania spraw ruchowi publicznego świadectwa w czasie jego wskrzeszania. Położenie jego dłoni na dłoniach dziecka jest natomiast typem dążenia antytypicznego Elizeusza do przekazania jego rodzaju służby ruchowi publicznego świadectwa w czasie jego wskrzeszania. W symbolach biblijnych usta reprezentują bowiem wypowiedzi i urząd rzecznika, oczy, postrzeganie, wiedzę, zrozumienie, a ręce, służbę. Rozciągnięcie się Elizeusza na dziecku przedstawia, że antytypiczny Elizeusz bez reszty zaangażował się w zadanie wskrzeszenia martwego ruchu publicznego świadectwa towarzystwa. Rozgrzanie się ciała dziecka w wyniku takiego potraktowania, werset 34, jest typem stopniowego rozgrzewania ruchu publicznego świadectwa, co nastąpiło przez wzbudzenie zainteresowania antytypicznego Elizeusza działalnością publicznego świadectwa. Doktor Yang prawidłowo tłumaczy pierwszą część wersetu 35, jak następuje, i odwraca się i chodzi po domu, tam i z powrotem. Wydaje się to być typem mniej prywatnego zajmowania się tą sytuacją, zajmowania się nią przed ogółem braci, tak jak antytypiczny Elizeusz wszędzie używał swych urzędowych władz w sferze istnienia i działania szunamitki. Było to więc czynione przez artykuły w Strażnicy, pisane przez innych niż JFR, oraz przez pielgrzymów i starszych. Ponieważ wyrażenie tam i z powrotem oznacza, że w każdą stronę pokonywał całą długość domu, wydaje się ono być typem faktu, że odnośne działania antytypicznego Elizeusza obejmowały całą sferę popierających zwolenników towarzystwa, cały obszar działania towarzystwa. Innymi słowy, antytypiczny Elizeusz wykonał pełną pracę podjęcia próby powszechnego pobudzenia zwolenników towarzystwa do wydawania publicznego świadectwa. Powtórne udanie się Elizeusza do pokoju, gdzie leżało martwe dziecko, jest typem drugiego wysiłku wskrzeszenia ruchu publicznego świadectwa. Ten drugi wysiłek miał miejsce we wrześniu 1919 roku, na konwencji w Cedar Point. Z wyjątkiem fatalnego błędu JFR, który przedstawił swój trzeci nowy pogląd na temat Eliasza i Elizeusza, co, jak zauważyliśmy powyżej, podziałało jak zimny prysznic, wysiłki mówców były tam skierowane na obudzenie ruchu publicznego świadectwa do pełnego energii życia. Zaangażowali się w to dzieło bez reszty, rozciągnął się na dziecku, werset 35, a wynikiem było obudzenie do prawdziwego życia tego ruchu publicznego świadectwa. Kichanie jest nie tylko oznaką życia, lecz zazwyczaj spowodowane jest łaskotaniem śluzowej membrany nosa z powodu przemieszczania się śluzu przez membranę w procesie usuwania z organizmu trucizn. Jest ono zatem objawem czegoś dobrego, z którego to powodu niektórzy gratulują kichającemu, życząc mu zdrowia. Tak więc kichanie dziecka oznaczało zarówno życie, pozbywanie się choroby oraz zdrowie, co było typem tego, że ożywiany ruch publicznego świadectwa dawał oznaki pozbywania się choroby i posiadania zdrowej podstawy do życia. Siedmiokrotne kichanie wskazywało, że była to pełna manifestacja życia i zdrowia. Otworzenie przez dziecko oczu podkreślało natomiast fakt pełni przywróconego życia i zdrowia w obudzonym i zdrowym ruchu publicznego świadectwa popierających zwolenników towarzystwa. Wezwanie Gehaziego przez Elizeusza, werset 36, i polecenie mu, by zawołał szunamitkę, jest typem polecenia dla JFR od antytypicznego Elizeusza, by zwołał spotkanie konwencyjne w celu wysłuchania ogłoszenia o nowym życiu tchniętym w ruch publicznego świadectwa. Jest także typem powszechnego zgromadzenia zwolenników towarzystwa poprzez strażnicę na symboliczne spotkanie konwencyjne, spotkanie w duchu, nie w ciele, a więc ogólnoświatowe, z powodu tego ogłoszenia. Zawołanie jej przez Gehaziego i jej przybycie są typem spełnienia przez JFR antytypicznego polecenia oraz wykonania go przez popierających zwolenników towarzystwa. Słowa Elizeusza, by zabrała swoje dziecko, reprezentują antytypicznego Elizeusza nawołującego popierających zwolenników towarzystwa, by przyjęli odrodzony ruch publicznego świadectwa jako swój własny, w celu posiadania i używania go. Jej wejście i złożenie głębokiego ukłonu Elizeuszowi, werset 37, jest typem pokornego uznania, oceny i posłuszeństwa, jakie popierający zwolennicy towarzystwa przejawiali wobec antytypicznego Elizeusza z powodu jego roli w przywracaniu ruchu publicznego świadectwa towarzystwa. zabranie przez nią dziecka i wyjście reprezentuje popierających zwolenników towarzystwa, przyjmujących ożywiony ruch publicznego świadectwa za swój własny i używających go w późniejszej służbie. Większość z nas z wielką oceną oglądała odegranie pięknej historii szunamitki w bardzo pięknym filmie pod tytułem Fotodrama stworzenia. Lecz kto z nas myślał wtedy, że będziemy świadkami rozegrania się jego antytypu? Kto z nas myślał, że będąc w ciele, będziemy mieli przywilej zrozumienia tego antytypu? Przez Pana się to stało i jest cudowne w oczach naszych. Psalm 118, werset 23. Ten cudowny antytyp dobiegł końca w czasie, gdy, według trzeciego nowego poglądu JFR, antytypiczny Elizeusz rozpoczynał swą służbę, a także gdy, według jego czwartego nowego poglądu, rozpoczynała się działalność rzekomego Elizeusza. Fakty dowodzą jednak, że antytyp ten zaczął się wypełniać 2 lata i 3 miesiące wcześniej, bezpośrednio po rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza w jego 2 odnośnych przywódcach, co potwierdza prawidłowość naszego zrozumienia ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza, a całkowicie przeczy i obala wszystkie 4 nowe poglądy JFR. Trzeci epizod naszych rozważań znajduje się w wersetach od 38 do 41. Dotyczy on zatrucia potrawy przez nieodpowiedzialną osobę oraz uzdrowienia przez Elizeusza zatrutego pokarmu. Gilgal, toczący się okrążenie, wydaje się przedstawiać stany kryzysowe. Taka wydaje się myśl związana z przybyciem tam Eliasza i Elizeusza, i opuszczeniem tego miejsca w kierunku Betel, co reprezentuje przybycie przez zachowujących i tracących korony do kryzysu, wynikającego z drugiego adwentu i obecności naszego Pana w roku 1874. Oraz udanie się stamtąd dalej do roku 1878 i wydarzeń z nim związanych. Druga Królewska, rozdział 2, wersety 1 i 2. Powrót Elizeusza do tego miejsca, werset 38, wydaje się być typem powrotu do spraw kryzysowych przez zwolenników towarzystwa jako rzecznika Boga do opinii publicznej. Wielka kampania z lat 1917 do 1918 i uwięzienie ich przywódców oraz inne niekorzystne wydarzenia z roku 1918 wpływały na świadomość zwolenników towarzystwa, szczególnie tych z nich, którzy w czasie pobytu poprzednich wodzów w więzieniu stali się przywódcami, dając im do zrozumienia, że znajdują się w kryzysie, który ponownie wzywa ich, aby powrócili do metod i dróg paruzji. Pod kierunkiem takich braci jak Spill, Page i tym podobne, powrócili oni na te drogi. Uwidoczniło to się w artykułach w Strażnicy, wykładach pielgrzymów, kolportowaniu 6 tomów oraz drukowaniu i rozpowszechnianiu niektórych z najważniejszych traktatów paruzji. Głód w ziemi, werset 38, reprezentuje fakt, że w tamtych dniach do zwolenników towarzystwa nie docierała żadna nowa prawda. Nie chodzi o to, że oni uważali, iż nie otrzymują nowej prawdy, której według nich dostarczył im tom 7. Lecz że w roku 1918 nie docierała do nich żadna nowa prawda. Synowie proroccy, zgromadzeni przed Elizeuszem, przedstawiają różnych spragnionych prawdy zwolenników towarzystwa, którzy w drugiej połowie roku 1918 oczekiwali, że antytypiczny Elizeusz poda jakieś postępujące światło, jakiś duchowy pokarm. Sługa Elizeusza zwykle przedstawia JFR, lecz będąc w więzieniu, w tym przypadku nie może być on osobą reprezentowaną przez sługę Elizeusza, ponieważ tutaj sługa ten otrzymuje polecenie uczynienia czegoś, co przedstawia przygotowanie i podanie duchowego pokarmu przed synów prorockich, czego JFR nie mógł wówczas uczynić w wystarczającej ilości. Jak można przypuszczać, mogli to natomiast uczynić redaktorzy strażnicy oraz lud prawdy piszący dla The Labor Tribune oraz The New Era Enterprise. Z tego powodu w tym przypadku reprezentuje on ich. Wielki Kocioł, werset 38, reprezentuje prawdę. Potrawa przedstawia te jej zarysy, które były szczególnie odpowiednie do potrzeb przyjaciół towarzystwa w ich doświadczeniach pod koniec roku 1918. Gotowanie w nim reprezentuje przygotowywanie takich prawd do przyswojenia sobie przez zwolenników towarzystwa. Ten, który wyszedł na pole, by zbierać zioła, werset 39, według przekładu z kodami gramatycznymi vocatio dosłowne tłumaczenie tego wersetu jest następujące: i wyszedł jeden na pole, aby nazbierać ziół, i znalazł wino pola, i zebrał z nich grono dzikie pełny płaszcz swój, i przyszedł i wkroił do kotła do zupy, bo nie znał ich. Przypis tłumacza jest typem JFR, który udał się do świata spekulacji, by zdobyć dla zwolenników towarzystwa jakąś nową prawdę. Polnymi krzewami winorośli, jakie tam znalazł, byli pewni rzekomi członkowie prawdziwego kościoła, którzy w rzeczywistości byli nieczystymi braćmi z wielkiej kompanii Winopola, tacy jak R.H. Barber, pierwszy głosiciel podstawowych myśli stanowiących symboliczne dzikie grona, oraz wodzowie towarzyszący JFR w więzieniu, którzy aprobowali te symboliczne dzikie grona, a każdy z nich dodawał do nich coś nowego. Symboliczne dzikie grona były więc owocami tych symbolicznych polnych krzewów, błądzących wodzów wielkiej kompanii. Dzikie grona przedstawiają myśli, które złożyły się na to, co my nazwaliśmy drugim nowym poglądem JFR, to jest, że członkowie towarzystwa są antytypicznym Eliaszem, a także antytypicznym Elizeuszem, że jeden i drugi przedstawia maluczkie statko w tym znaczeniu, że uwięzieni wodzowie są antytypicznym Eliaszem jako głowa, a pozostali antytypicznym Elizeuszem jako ciało. Przez uwięzienie wodzów głowa ta została odcięta od ciała, a tym samym ciało pozostało bez głowy, co rzekomo ma być pokazane w ścięciu głowy Jana. Potem to bezgłowe ciało miało wykonać wielką pracę publiczną, i tak dalej. Były jeszcze inne dzikie myśli, grona, w tej teorii, których nie ma potrzeby podawać tutaj szczegółowo, ponieważ te powyższe są wystarczające do pokazania, czym są antytypiczne dzikie grona. Pełny płaszcz przedstawia fakt, że w odnośnej teorii było wiele takich dzikich wymysłów. Rozcinanie gron przez tę niewymienioną z nazwiska osobę, werset 39, przed włożeniem ich do kotła przedstawia JFR, opracowującego te myśli do artykułu. Najpierw wysłał go do redaktorów strażnicy, by opublikowali go w strażnicy, czego oni nie chcieli uczynić, dostrzegając jego błąd. Następnie wysłał go do The Labor Tribune oraz The New Era Enterprise, które go opublikowały. Wkładanie przez tego człowieka gron do kotła reprezentuje JFR próbującego przemycić swe dzikie grona jako prawdę. To, że człowiek ten nie zdawał sobie sprawy, będąc zwiedzionym pod tym względem, że jego grona są zatrute, jest typem faktu, że JFR nie zdawał sobie sprawy, będąc zwiedzionym pod tym względem, że jego teoria o Eliaszu i Elizeuszu, przedstawiona w jego drugim nowym poglądzie, jest trucizną. Temu samemu złudzeniu ulegał nie tylko on, lecz także inni, nie znali, werset 39, Rotherham podaje czasownik znać w liczbie mnogiej, przepis tłumacza. Ci inni przedstawiają jego więziennych towarzyszy oraz redaktorów i wydawców gazet, które to publikowały. Te same grupy, JFR, jego więzienni towarzysze oraz wyżej wspomniani redaktorzy i wydawcy, rozpowszechniały, rozlano, werset 42, nowy pogląd wśród zwolenników towarzystwa, mężów, do przyjęcia przez nich, aby jedli. Kłopoty zaczęły się wtedy, gdy już jedli. W typie trucizna podziałała szybko, zaledwie zaczęli jeść, co jest prawdą również w antytypie. Błąd sprawił, że ich symboliczne usta, gardła i żołądki zaczęły piec od bólu. Typiczne krzyki, krzyknęli, reprezentują skargi, jakie powstawały zewsząd wśród sympatyków towarzystwa przeciwko drugiemu nowemu poglądowi. Był to przynajmniej jeden nowy pogląd JFR, który spotkał się z szybkim odrzuceniem ze wszystkich stron przez zwolenników towarzystwa. Typiczne skargi do Elizeusza przedstawiają ogólne skargi składane przez zwolenników towarzystwa wobec ich towarzyszy działających jako rzecznicy Boga do opinii publicznej, szczególnie wobec przywódców, takich jak redaktorzy strażnicy, pielgrzymi i starsi. Krzyk, śmierć w kotle, jest typem trwogi i protestów przeciwko błędowi drugiego nowego poglądu, jakie słychać było zewsząd. Błąd prowadzi do śmierci, Jakuba rozdział 5 werset 20, i stąd okrzyk, śmierć w kotle, to jest śmiertelny błąd jest zmieszany z prawdą. Zwolennicy towarzystwa nie byli w stanie zaakceptować i przyswoić sobie takiego błędu, ponieważ był oczywisty i niemądry, nie mogli jeść, werset 40. Polecenie Elizeusza, przynieście mąki, werset 41, jest typem polecenia, szczególnie ze strony przywódców wśród rzecznika Boga do opinii publicznej, by do tych szczególnych prawd paruzji, reprezentowanych przez potrawę, wprowadzić ten szczególny zarys prawdy paruzyjnej, który był poglądem brata Russella na ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza, co miało być antidotum na truciznę szczególnych dzikich gron, by w ten sposób zneutralizować złe skutki antytypicznych dzikich gron. I tak też się stało, ponieważ ten logiczny pogląd na tę sprawę obalił drugi nowy pogląd JFR. Antytypiczny Elizeusz nie próbował wykazywać, w jaki sposób wypełnił się odnośny pogląd brata Russella, ponieważ wymagałoby to uznania poglądu, że był on publicznym rzecznikiem ruchu Wielkiej Kompanii. Zwykłe przyjęcie tego poglądu wystarczyło jednak do odrzucenia błędu drugiego nowego poglądu JFR polecenie Elizeusza, by potrawa została rozlana, werset 41, reprezentuje polecenie antytypicznego Elizeusza, by prawda na ten temat była wzajemnie podawana sobie przez zwolenników towarzystwa. To, że ludzie jedli i że nie było w tej potrawie już nic szkodliwego, werset 41, jest typem faktu, że odnośna prawda została przyjęta i nie wynikło z tego żadne zło. Podana powyżej interpretacja tego epizodu jest zgodna z faktami, co przyznają wszyscy uczciwie usposobieni bracia, znający fakty. Czwarty epizod czwartego rozdziału drugiej królewskiej znalazł swój antytyp w związku z artykułem pod tytułem Wezwania, przesiewania, broń ku zabijaniu w teraźniejszej prawdzie z sierpnia 1919 roku. Słowo Baal Szalisza, werset 42, znaczy pan, Baal, trzeciej części. W czasie jego wypełniania się Wielka Kompania podzieliła się już na trzy grupy. Po pierwsze, tych, którzy usiłowali, lecz nie zdołali zdobyć kontroli nad trzema korporacjami naszego pastora. Po drugie, tych, którzy usiłowali i skutecznie zdobyli kontrolę nad jego trzema korporacjami. Oraz, po trzecie, tych, którzy nie chcieli używać korporacji do kontrolowania ogólnej pracy. Z punktu widzenia antytypicznych lewitów kolejno odpowiadają oni, po pierwsze, antytypicznym gershonitom, po drugie, merarytom oraz, po trzecie, kehatytom. Pod względem chronologicznej kolejności powstawania trzecią grupą, Szalisza, byli antytypiczni kehatyci. Brat, który napisał artykuł na temat wezwań, przesiewań, broni ku zabijaniu, wkrótce po powrocie z Anglii 10 kwietnia 1917 roku między innymi miał mniejszy lub większy kontakt z antytypicznymi kehatytami, szczególnie z ich przywódcami. Zerwał jednak z nimi, a następnie kolejno ich opuszczał, najpierw Mentę Sturgeona, następnie Airithiego, a ostatecznie R.H. Hirsch'a. Zerwanie z tym ostatnim było w toku, choć nie zostało zakończone w czasie ukazania się wyżej wspomnianego artykułu. Przy tym ostatnim zerwaniu stosunków opuścił on antytypiczną Baal Szalisza, Szalisza, trzecia część, klasę będącą antytypem kehatytów. Znaczenie słowa Baal w nazwie Baal Szalisza w tym antytypie odnosi się do przywództwa, a słowo to wskazuje na to, co pokazują fakty antytypu, że brat ten stykał się z przywódcami, pan, antytypicznych kehatytów, z Mentą Sturgeonem z kehatytów Uzjalitów, a Irichim z kehatytów Hebronitów oraz R.H. Hirschem z kehatytów Amramitów, i że opuścił ich, jak również opuścił oczywiście ich zwolenników. W typie człowiek, który przybył z Baal Szalisza, przyszedł do Elizeusza. W ten sposób w tym numerze teraźniejszej prawdy, sierpień 1919 roku, przybył on do członków towarzystwa w ich funkcji rzecznika Boga do opinii publicznej. Typiczny mąż przyniósł Elizeuszowi dary, to jest 20 bochenków chleba upieczonych z pierwszego ziarna jęczmienia oraz ziarno w łuskach, werset 42. Ziarno z wersetu 42 nie było przewiwane, pierwsza Mojżeszowa rozdział 42 werset 2, czwarta Mojżeszowa rozdział 18 werset 27, pierwszy Koryntów rozdział 9 werset 9, Sędziów rozdział 15 werset 5, Rut rozdział 2 werset 14, Amosa rozdział 9 werset 9, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 1, Ewangelia Marka rozdział 4 werset 28, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24. Jego głównymi rodzajami w Biblii były pszenica, jęczmień, żyto, orkisz i proso, druga Mojżeszowa rozdział 9 werset 32, Izajasza rozdział 28 werset 25, Ezechiela rozdział 4 werset 9. Chleb symbolizuje w Biblii prawdę jako duchowy pokarm, 1 Koryntów rozdział 5 werset 8, Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 35 do 48, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 4. Na początek zauważmy, że było 20 bochenków chleba. Reprezentują one 20 zarysów prawdy występujących w artykule pod tytułem wezwania, przesiewania, broń ku zabijaniu w następujący sposób. Jeden zarys prawdy zawarty jest kolejno w każdej z trzech ogólnych uwag na temat Ewangelii Mateusza od rozdziału 19 wersetu 26 do rozdziału 20 wersetu 19. 1 Koryntów rozdziału 10 wersetów od 1 do 14 oraz Ezechiela rozdziału 9. Kolejno po jednym zarysie w każdym z pięciu wezwań. Po jednym kolejno w każdym z sześciu przesiewań oraz po jednym kolejno w każdej z sześciu broni ku zabijaniu, w sumie 20 prawd. Są one pokazane przez 20 bochenków, jakie człowiek z Baal Szalisza przyniósł do Elizeusza. 20 prawd zostało także użytych w tym artykule do obalenia nowego poglądu Claytona Woodworth'a na temat przypowieści o groszu, co może być drugorzędnym antytypem. Jęczmień używany jest jako typ wielkiej kompanii, a także członków klasy wtórnej śmierci, jako symbolicznych odpadów jęczmienia. Jest on także używany do przedstawiania prawd dotyczących tych dwóch klas. Ponieważ tylko jeden z tych 20 zarysów prawdy dotyczy maluczkiego statka, pokazanego w tych powołanych w czasie godziny 11, a pozostałych 19 odnosi się do wielkiej kompanii i członków klasy wtórnej śmierci. Z powodu liczebnej przewagi prawd na temat tych drugich chleb pokazany jest jako upieczony z jęczmienia w odróżnieniu od pszenicy. Bochenki te zostały upieczone z jęczmienia także i dlatego, że duchowy pokarm tego artykułu, posyłanego do antytypicznego Elizeusza, był zamierzony jako duchowy pokarm dla wielkiej kompanii. To, że chodzi tutaj o pierworodnych, widoczne jest w słowach z pierwszego ziarna. Wielka kompania należy do pierworodnych antytypicznego Izraela, Żydów rozdział 12 werset 23, natomiast członkowie klasy wtórnej śmierci są pierworodnymi Egiptu. Ziarno w łuskach to świeże ziarno, co tutaj jest typem faktu, że wielkiej kompanii przedstawiano szereg nowych prawd. W typie Elizeusz polecił, by pokarm ten był dany ludziom. Antytypiczny Elizeusz polecił zatem, by antytypicznych 20 bochenków i nieprzewiane ziarno było dane ludowi Bożemu, co obejmowało oczywiście także zwolenników towarzystwa. Wielu z nich bardzo podobała się większość tego artykułu i wzajemnie zalecali sobie jego przeczytanie, co dotyczy także licznych przywódców wśród nich. Uczynienie tego przez nich jest antytypem zalecenia przez Elizeusza 20 bochenków oraz nieprzewianego ziarna ludowi jako pokarmu, werset 42. Sługa Elizeusza, werset 43. Jest tutaj typem JFR, który w czasie tego antytypu został zwolniony z więzienia i ponownie działał jako organ wykonawczy i główny redaktor towarzystwa. Jego pogarda dla prawd podanych w tym artykule pokazana jest w sformułowaniu: co? Mam to dać dla setki ludzi? Liczba 100 jest wielokrotnością 10. Która w liczbowaniu biblijnym oznacza natury i rzeczy niższe od boskiej natury i boskich rzeczy. Wraz ze swymi wielokrotnościami często jest ona używana w związku z wielką kompanią, jako posiadającą naturę i rzeczy niższe od boskich. Podkreślaliśmy to w związku z liczbą 10, wchodzącą w swe wielokrotności, występującą w liczbach drugiej połowy kobiet midjańskich, bydła, owiec i osłów z 4 Mojżeszowej rozdziału 31, jako typu spraw wielkiej kompanii w czasie Epifanii. Występuje to również w 10 tysiącach z psalmu 91, wersetu 7 oraz 5 Mojżeszowej rozdziału 32, wersetu 20. Wspomnianych tutaj 100 ludzi przedstawia członków towarzystwa, przede wszystkim jako należących do wielkiej kompanii, a ponieważ młodociani godni posiadają naturę i rzeczy niższe od boskich, w swych przedstawicielach w towarzystwie słusznie mogą być uważani za objętych antytypem 100 ludzi, tak jak z innego punktu widzenia uwzględnieni są w antytypicznym Elizeuszu. Nie należy przez to rozumieć, że JFR mówił o członkach towarzystwa jako przedstawicielach wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Na sprawę tę należy raczej patrzeć następująco: ci, do których on się odnosił, w rzeczywistości takimi byli i dlatego Bóg włożył w usta jego typu słowa, które miały przedstawiać rzeczywiste stanowisko tych, o których on mówił. To, że JFR usiłował nie dopuścić, by członkowie towarzystwa pokrzepili się duchową ucztą zawartą w tym artykule, jest niezaprzeczalnym faktem. Osobiście, przez listy i instrukcje dla swych pielgrzymów nie tylko doradzał nieczytanie tej oraz innych nauk ukazujących się w teraźniejszej prawdzie, lecz i wyraźnie mówił swym zwolennikom, z których część paliła egzemplarze teraźniejszej prawdy do nich wysyłane, by ich nie palili, lecz odsyłali do wydawcy nie otwierając ich, z adnotacją na opakowaniu odrzucone. Dawał taką radę wiedząc, że nie będziemy dalej wysyłać czasopism tym, którzy je odrzucili, i w ten sposób próbował nie dopuścić do tego, by otrzymywali oni dalsze egzemplarze tego czasopisma. W ten sposób wypełnił odnośny antytyp Gehaziego, pogardliwie dążąc do tego, by omawiany artykuł nie został przeczytany i przyswojony przez antytypicznych 100 ludzi. Elizeusz niepochwalający postępowania Gehaziego, werset 43, jest typem antytypicznego Elizeusza niepochwalającego nietolerancyjnego postępowania JFR. Przez lata, jakie upłynęły od podziału, JFR-owi udało się uczynić wielu stronników towarzystwa niemal tak nietolerancyjnymi, jak w stosunku do swych zwolenników czyniła to hierarchia rzymskokatolicka. Nasz pastor propagował chrześcijańską tolerancję, natomiast JFR zaszczepia w swych zwolennikach niechrześcijański, rzymskokatolicki brak tolerancji. Cieszą nas informacje, że prawdziwi członkowie Elizeusza uniknęli tego ducha, jak również cieszy nas informacja, że uniknęli oni wielu innych form duchowego zła, do którego doprowadził on swych w pełni oddanych stronników. Z tego powodu Elizeusz powtarza polecenie, by pokarm ten został dany ludziom do jedzenia, czego antytypem jest zalecanie przez antytypicznego Elizeusza badania nauk, jakie przynoszą im słudzy Pana, nawet jeśli nie są oni związani z towarzystwem. W towarzystwie było bardzo wielu braci, którzy uważali wówczas, że uzurpacyjne i dążące do panowania postępowanie JFR, szczególnie w stosunku do nas, było niewłaściwe. Taki pogląd wyznawało wielu z tych, którzy w antytypicznym Elizeuszu byli przywódcami, i to właśnie od nich również wyszło to antytypiczne polecenie, daj to tym ludziom, niech jedzą. Użycie przez Elizeusza wyrażenia, gdyż tak mówi Pan, jest typem odwołania się przez antytypicznego Elizeusza do takich wersetów, które zalecają ludowi Bożemu doświadczanie duchów, nauk, czy pochodzą od Boga, 1 Jana rozdział 4 werset 1, a także potwierdzania prawdziwości wszystkich rzeczy i mocnego trzymania się tego, co jest prawdziwe. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, jako uzasadniających zbadanie tego artykułu. W wezwaniach tych zawiera się polecenie odrzucenia tego, co uważa się za nieprawdę. Pogląd nauczany w tym fragmencie wzmocniony jest przez formy bezokolicznika hebrajskich czasowników, tutaj nieprawidłowo przetłumaczonych jako, najedzą się i jeszcze pozostanie. Przekład powinien być następujący, to jest, żeby jeść i żeby zostawić, to jest Pan nakazuje sprawdzać prawdziwość przedstawianych nam nauk i przyjmować to, co uważamy za prawdziwe, a odrzucać to, co uważamy za fałszywe. JFR przez cały czas mówi swym zwolennikom, by nie badali tego, co przychodzi z innych źródeł niż towarzystwo. Prawdziwi członkowie Elizeusza uczyli przeciwnie, potwierdzajcie prawdziwość wszystkich nauk pochodzących od ludu prawdy, który był uznawany za nauczycieli prawdy w kościele, mocno trzymając się tego, co wydaje się wam prawdą, a odrzucając to, co po sprawdzeniu uderza was jako fałszywe. Niewątpliwie jest to prawidłowy pogląd, podczas gdy pogląd JFR jest w Małym Babilonie odpowiednikiem odnośnego poglądu papieża Wielkiego Babilonu. Tego prawidłowego poglądu nauczał antytypiczny Elizeusz, jako antytyp słów Elizeusza, tak mówi Pan, to jest, żeby jeść i żeby zostawić, przyjmujcie to, co sprawia wrażenie prawdy, a odrzucajcie to, co sprawia wrażenie błędu. Po pierwszym przeczytaniu można by uznać, że to Gehazi postawił ten pokarm przed ludźmi, werset 44. Gdy spojrzymy jednak na antytyp, widzimy, że tak nie mogło być, ponieważ JFR na pewno nigdy nie zachęcał ani nie pomagał przyjaciołom z towarzystwa w korzystaniu z tego artykułu. Wprost przeciwnie, usiłował temu zapobiegać. Uważamy więc, że tym, który postawił pokarm przed ludźmi, był człowiek, który przyniósł go jako dar do Elizeusza, a jego antytyp oczywiście postawił przed przyjaciółmi z towarzystwa antytypiczny pokarm, prawdę na temat wezwań, przesiewań i broni ku zabijaniu, wysyłając im odnośne czasopisma, zachęcony do tego przez różnych członków antytypicznego Elizeusza. Ten konkretny numer doczekał się 4 wydań i został rozpowszechniony w liczbie około 30 tysięcy egzemplarzy wśród ludu prawdy, głównie wśród braci z towarzystwa. Został wysłany do wszystkich przyjaciół, których nazwiska i adresy można było zdobyć. Był on oczywiście czytany z korzyścią przez wielu, a niektórzy dzięki niemu przyszli do prawdy epifanicznej. Natomiast inni cieszyli się nim, wciąż pozostając w towarzystwie lub innych grupach lewickich. Niektórzy przyjęli go w całości, inni wszystko z wyjątkiem 6 przesiewania i 6 broni ku zabijaniu. Należy bowiem pamiętać, że częścią 6 przesiewania był rewolucjonizm towarzystwa w chwytaniu władzy w roku 1917. Szemranie z powodu nieotrzymania większej zapłaty od tych, którzy pracowali od godziny 11, a także późniejsze przejawy rewolucjonizmu towarzystwa. Ci pokazywali go w złym świetle w odniesieniu do 6 przesiewania i 6 broni ku zabijaniu. Z tego powodu odrzucali ten fragment, sądząc, że ta część artykułu nie może być prawdą w odniesieniu do roli przewodu w tej sprawie. Uważając za coś niewłaściwego taki opis postępowania przewodu, odrzucali oczywiście pogląd tam przedstawiony. Tę część artykułu zostawiali niezjedzoną, według słowa Pańskiego, które nakazuje odrzucenie kwestii uznawanej przez kogoś za błędną, bez względu na to, czy rzeczywiście jest ona błędna, czy nie. Nie powinniśmy rozumieć, że wrażenie według słowa Pańskiego oznacza, iż interpretacja ta nie była według słowa Pana, ponieważ jest ona prawdziwą interpretacją 6 przesiewania i broni ku zabijaniu. Powinniśmy rozumieć, iż oznacza ono, że zgodnym ze słowem Pana jest nieprzyjmowanie tego, czego ktoś nie uważa za prawdę. Na tym kończymy nasze rozważanie 4 i ostatniego epizodu z 2 Królewskiej rozdziału 4. Stwierdzamy, że interpretacja ta jest zgodna z faktami. Podobnie do antytypów 1 i 2 epizodu tego rozdziału, antytypy jego 3 i 4 epizodu przeczą 3 i 4 nowemu poglądowi JFR. Miały one bowiem miejsce, zanim Elizeusz z jego 3 i 4 nowego poglądu rozpoczął działać jako oddzielny i różny od antytypicznego Eliasza z jego 3 i 4 nowego poglądu, to jest pod koniec lata roku 1919, podczas gdy antytypy 3 i 4 epizodu z 2 Królewskiej rozdziału 4 okazują się wcześniejszą czynnością oddzielonego antytypicznego Elizeusza. Izba Elizeusza, malutka izba na murze wzniesiona, w niej stołek, stół, lampa i łoże, gdzie siedzieć, klęczeć i spocząć może nocą lub w parne południe osoba zmęczona, wszystko czego trzeba, lecz w tej małej izbie jakież się modły wznosiły i łaski do wody działy, i dary jakie, modlitwy zmarłym życie przywracały, cud to, gdy ktoś ze śmierci ponownie duszę przyzwie. I wciąż się jeszcze wielkie dzieją cuda w skromnych izdebkach, za ich drzwiami, gdzie Boga, Ojca szuka się w trudach, gdzie On się dzieli swym miłosierdziem z nami. Górne pokoje liśnią chwałą Boga samego, a dusze się wznoszą do życia boskiego.